Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stasierski.
To jest ten dzień w roku, na który nie wiem, czy czekamy. Ja chyba przez ostatnie lata niespecjalnie czekałem, ale miałem taki moment w życiu, że czekałem, czyli ten czas podsumowań.
Jak jeszcze to nie była twoja praca.
Nie, to jak już była moja praca, to jak najbardziej czekałem na rok podsumowań i generalnie to przez jakiś czas lubiłem podsumowania, a od jakiegoś czasu, jako że być może media społecznościowe mi to zepsuły, jak się pojawiają podsumowania, wiesz, ludzie piszą, że przeczytałem 52 książki, bo tak się ze sobą umówiłem, odwiedziłem 46 państw albo byłem 74 razy na siłowni, to mam wrażenie, że straciłem przyjemność w robieniu podsumowań jako takich. Nie odbieram niczego ludziom, jeżeli to jest dla nich ważne, to proszę bardzo, ale ja już nie lubię sobie podsumowań robić, więc pytanie jest do was.
Ja nie lubię ograniczenia 10. Ja bym chciała 30.
No ale to możesz opublikować sobie 30.
No wiadomo, ale widzisz, ja nie lubię publikować tak, jak ty nie lubisz czytać. 20 solidnie myślę, że byłoby w każdym zestawieniu, czyli filmowo-serialowym.
Ja mam 22, no to prawda.
To żeby doprecyzować, to jest odcinek, w którym będziemy opowiadać o naszych ulubionych filmach, a za tydzień o ulubionych serialach tego roku, czyli o filmach 10 moich ulubionych Maćka Miłki. I to są filmy, które miały polską premierę dystrybucyjną, czyli kinową, czyli można było zobaczyć ją w normalnym repertuarze, a nie...
Festiwale się nie liczą.
Nie liczą się przedpremiery, pokazy specjalne, tylko filmy...
Ale liczą się streamingi.
Liczą się.
Tylko filmy, które miały tę oryginalną datę w tym roku w polskich kinach i oczywiście w streamingach, które w Polsce legalnie są dostępne.
Dlatego zdradźcie od razu, jak wysoko jest u was maestro.
Na której liście? W sensie...
Na tej najgorsze filmy 2023, to myślę, że znalazłby się w pierwszej piątce.
To jest absurdalne, bo naprawdę maestro jestem w stanie umieścić na takiej liście, prawda? 10 najgorszych filmów.
A nie chcemy takich list robić od dłuższego czasu. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym i stwierdziłeś, że to jest już naprawdę wielka strata czasu. Jak układanie tych najlepszych, to jest jakaś tam przyjemność. Mhm. To przypominanie sobie tego tych złych rzeczy, to już trzeba być masochistą.
No tak, ale też wydaje mi się, że to...
pamiętamy maestro.
Pamiętamy...
A Napoleona nie pamiętamy?
Oj, pamiętamy.
Właśnie, więc też mam takie wrażenie, że w tym roku wyjątkowo łatwo by było nam zbudować taką listę. Był taki okropny film, właśnie jak przeglądałem, co się premierowało w tym roku, to chciałem... Marvels było okropne, ale to było jeszcze gorsze.
Niestety, to już mam trójkę.
Może w międzyczasie sobie przypomnę.
Bo Ant-Man był w zeszłym roku, czy w tym?
Nie, w zeszłym roku.
Ten z tym niesamowitym efektem specjalnym.
Jest jedna tylko ważna rzecz, zanim wrócimy do dziesiątek, czy tam przejdziemy do dziesiątek, o której chciałem powiedzieć, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym w audycji, bo pytaliście mnie... czy jest coś na horyzoncie w sprawie D'Artagnana Trzej Muszkieterowie. I otóż okazuje się...
Zestawienie, gdzie ten film jest chyba w pierwszej piątce, a nawet w pierwszej trójce. Myślałam
o
tobie.
Musisz mnie absolutnie wysłać.
Myślałam wtedy teraz widzieli, jaką mam minę, bo nie wiem, może zapomniałem, co mówiłem, ale...
Ja w zeszłym tygodniu opowiadałem o tym filmie, a tak się składa, że...
A ja na pewno zapytałem.
Tak, i zapytałeś, czy są jakieś widma kontynuacji. Otóż i owszem, widmo kontynuacji jest. Właśnie,
całe szczęście.
Właśnie miał premierę, tylko że nie u nas. W Wielkiej Brytanii była ta premiera. D'Artagnan Lady, Trzej Muszkieterowie D'Artagnan Lady, albo Trzej Muszkieterowie Lady po prostu się nazywa. No i jest kontynuacją wydarzeń z tej pierwszej części.
A więc jeżeli jeszcze kolejne?
Ktoś tak bardzo jak ja nie czekał na tę kontynuację, to już wie, że jest. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest
już koniec.
Dublet. Tak, i już koniec. 2023 rok filmowy dobiega końca. Maestro, Napoleon to na pewno rok wielkich zawodów. Z drugiej strony Barbieheimer.
Dokładnie.
Czyli jedno z być może najciekawszych wydarzeń, jeżeli chodzi o taki podwójnie wydający się film, który nawzajem się napędza, ale też świetnie moim zdaniem opowiada o tym świecie, w którym żyjemy w tym momencie, skrajnie spolaryzowanym, bo ja mam wrażenie, że te filmy osiągnęły te sukcesy finansowe, które osiągnęły, również za sprawą tego, że ludzie trochę wybierali styl życia, wybierając, na który film idą.
A przypomnijmy, że sukcesy są naprawdę niekwestionowane, bo Oppenheimer ma już prawie miliard dolarów i myślę, że ta granica jednak zostanie przebita, szczególnie po kazach, które będą towarzyszyły pewnie jakiejś tam kampanii oscarowej, która ten film będzie miał, bo ja tak sobie ostatnio liczyłem, to się spodziewam pewnie z 11 nominacji do Oscara dla tego filmu. No a z drugiej strony Barbie, która ma już prawie 1,5 miliarda dolarów zarobione.
To jest też taki rok, który pokazuje, że takie wydarzenie, które jest dla mnie nie tylko tym double feature, ale po prostu...
Nie, feature.
Feature, ale też po prostu wydarzeniem na skalę popkultury, takim jak była Gra o Tron i jej finał.
Chciałem powiedzieć, że nawet więcej niż tylko samej popkultury.
Tak, może, tak to można czytać, to ten rok też pokazuje, że takie wydarzenie pokonało już i tak umierającą erę superbohaterską. To był rok porażek Marvela i DC, tego jak wiele nie da się już, jak nie da się już wiele zrobić z tym. Może być poprawa, ale na pewno to nie jest 2023. To nie jest rok tych blockbusterów, co właśnie udowodniła Barbie i Oppenheimer. A z drugiej strony to jest rok debiutów i myślę, że Past Lives pokażą, że to też jest...
Zrobili całkiem niezły wynik w box office, bo są chyba
Oppenheimer ich pokonał.
Chyba są czwartym filmem, jeśli chodzi o box office światowy w tym roku.
Naprawdę solidnym filmem, a przypominam wam, że w tym roku mieliśmy też Spidermana, który nie dość, że zrobił znakomity wynik.
A to jeszcze jest czytam animację.
Absolutnie artystycznym sukcesem. No tak, ale to jest jednak Marvel, to jest jednak superbohaterszczyzna do kwadratu.
Oczywiście, ale w poprzednich latach to było kilka naprawdę solidnych tytułów, a teraz musimy się zatrzymać i zastanowić.
Ale nad
więcej
czym
nad Marvelowym. Tak, nad
ja
tymi produkcjami. Bardziej żyjemy chyba tym, co się dzieje z niektórymi aktorami.
Zwykle miał Marvel przynajmniej jedną taką produkcję, której się mówiło, że się tak wybijała, a tych produkcji zawsze były 4 rocznie.
No to ma.
No tak, oczywiście, tak, zgadzam się.
A jeszcze Lottiego można dołożyć. No tak, Spider-Man i Strażnicy Galaktyki.
Spider-Man to
Sony. Spider-Man to jest inny uniwersum według mnie, ale
to
nie
też
będzie.
Nie to uniwersum.
Dlaczego nie to uniwersum?
No bo to Sony jednak
trochę
się oddzielił.
Spider-Man występuje razem z Iron Manem na ekranie.
To jak to nie jest Marvel? Strażnicy Galaktyki też, co ciekawe, to dla mnie jest odrębne uniwersum. No jak... Wiem, że to dziwnie, no, ale ja mówię dla mnie. Nie mówię, że to się ma zgadzać z układem rzeczywistym.
Bo Strażnicy Galaktyki są jednak też, ale to ja się z tym zgadzam, Strażnicy Galaktyki są jednak filmem trochę z innej nomen omen planety,
dokładnie.
Bo jest to Marvelowa odpowiedź na Gwiezdne Wojny. I żaden inny z tych filmów nie ma takiego vibe'u, no bo one generalnie w większości dzieją się na Ziemi, a Strażnicy Galaktyki
coś
nie.
Coś tam i Grzmot.
A Thor się nie dzieje na Ziemi?
No nie.
Tak, też na Ziemi.
No
też
nie, no ten ostatni to tak...
Solidnie na Ziemi też.
Nie za bardzo na tej Ziemi.
Dużo było Ziemi.
No to dobra, no to Strażnicy Galaktyki też dzieją się na Ziemi, bo Peter Quill z niej pochodzi.
Kropka.
Ale kiedy ostatni byli na Ziemi? Ostatni raz byli na Ziemi?
Nie wiem, w ostatnich Avengersach?
Jest to też rok dużych nazwisk, które powróciły do kina.
Tak, no i oczywiście Mario Bros.
Jak nie, myślę nie,
a
tutaj o Scorsese i
debiutach może jeszcze na moment, Fincherze. Bo zaczęłaś ten wątek.
No to jest bardzo mocny rok, jeżeli chodzi o debiuty.
To nie jest tak, że każdy rok jest mocny, jeżeli chodzi o debiuty?
No nie wiem, wydaje mi się, że kobiece debiuty z Wysp Brytyjskich.
Debiuty. No to dobra, teraz trochę zawężamy.
Kobiece debiuty z Wysp Brytyjskich.
A dokładnie
chodzi o te,
Brighton.
To małe miasteczko pod Glasgow.
To oczywiście
myślę o Molly Manning Walker i Charlotte Wells. No ale poza tym mamy Celine Song i to amerykański debiut. Nie robiliśmy tutaj recenzji i ja też nie widziałam, ale Amerykanie są zachwyceni dostępną w Polsce na streamingu komedią, która się nazywa Ryan Lane i to jest Ryan Island Miller i to też jest debiutantka i też kobieta, więc same kobiece nazwiska, same debiutantki, wszystkie filmy z bardzo wysokimi ocenami i myślę, że Celine Song może nawet coś Oscarowo zdobyć. Chociaż może się to też nie wydarzyć, ale życzyłabym jej.
W której kategorii? Aha, nie analizowałeś tego, po prostu czujesz, że to by było dobrze.
Jest propsowana mocno do tego.
Myślę, że za najlepszy scenariusz coś może się tam zadzieć rzeczywiście.
No, nominacja.
Mhm. No, nominacja to
nie,
raczej jest
no,
pewna.
To nawet za najlepszy film będzie nominowany ten film.
Gorzej, że...
Past Lives?
Fantastyczna, bardzo bogata jest jednak konkurencja dla...
Szkoda, aktorskich ról.
Aktorki pierwszoplanowej, no bo... No bo ona tam rzeczywiście ten film trzyma w ryzach I mimo to nie będzie mogła pewnie usłyszeć swojego nazwiska podczas poranka nominacji, bo tam jest sporo takich nazwisk, które są po prostu strasznie mocne, a przy okazji dużo bardziej znane od niej. Bo jest Emma Stone za...
Mogę się nie zgodzić, ale się zgadzam, bo myślałem, że ta pauza to była przestrzeń na to.
Nie wiem, Margot Robbie prawdopodobnie za Barbie, chociaż tutaj zdania są pewnie podzielone.
Podzielone są, bo to jest żadne osiągnięcie aktorskie, natomiast jeżeli chodzi o jakby to, jak odbija się na rzeczywistości, no to przecież jak najbardziej.
No pytanie, czy też Greta Gerwig będzie...
Pomyślałem też o Oscarach, które różnie się też odbijały na... znaczących rolach aktorskich.
Zwłaszcza kobiecych
w ostatnich latach. Więc...
Ale jest w tym coś ciekawego, w sensie z obserwacji takich, być może trochę naiwnych, bo to oczywiście są dane i można je różnie interpretować. Natomiast mam wrażenie, że jakimś zjawiskiem jest to, że trzy najlepiej zarabiające filmy w tym roku to nie są filmy, które są na podstawie czegoś. To są historie z grubsza,
oryginalne,
nie? No bo
tak.
Barbie jest historią oryginalną, Oppenheimer jest historią oryginalną.
I Mario Bros też.
No, chyba, że będziemy uznawać to za adaptację gry, co oczywiście jest prawdą. Ale też trochę inną kategorią niż tą, o którą mi chodzi, no bo właśnie chodzi mi o kontynuację, nie wiem, Johna Wicka, Strażników Galaktyki, Mission Impossible, czy czegoś jeszcze innego, co w
to
sposób...
wszystko przegrało z tymi pierwszymi.
Co w sposób naturalny w ostatnich latach zarabiało po prostu najlepiej, bo żyliśmy w tej sequelozie, który ból przeżywa też prawdopodobnie Marvel, o którym mówiliśmy przed momentem, tego, że no pewne rzeczy, czy jak
że
zbyt
zaczyna go połykać multiversum.
Znaczy, to jest inna kwestia, chodzi mi o to, że być może jeżeli coś jest za długo na rynku, to po prostu się przejada ludziom,
no, ale
jak bardzo z tym nie kombinujesz.
Ten kryzys jest ciekawy jednak w kontekście takim, że zaczyna on trochę przypominać już DC, mam wrażenie, bo w tym roku DC wypuściło jeden film, dobrze pamiętam? Flash? I on nie zarobił chyba za dobrze też.
Znaczy wypuści jeszcze Aquamana w tym roku.
A, no tak, racja. Zapomniałem, o matko, przepraszam. Ja mam nadzieję, że będzie świetny.
No ja również, jeden to była niezła, więc szanse są duże.
Nie masz nadziei?
Nie, nadziei nie mam nawet.
Znaczy ja nie mam zainteresowania.
Utonęła razem z trailerem.
To jest taki problem.
I z procesem Amber Heard Johnnego Deppa, tak?
Na przykład.
No dobrze, a to zaczniemy?
No i rok wielkich nazwisk.
A tak, no wielkich nazwisk.
Powrotów, Fincher,
Martin Scorsese,
Coppola,
Christopher Nolan i Agnieszka
Anderson.
Holland.
No
to jest
dobrze, no.
Prawda, że to jest rok wielkich nazwisk i wielkich powrotów, bo mam też takie wrażenie, że to jest trochę jednak inna opowieść o kinie, którą snują te nazwiska, też w kontekście swoich własnych karier.
Głównie. Fincher.
No nie tylko chyba, bo Fincher próbuje trochę innej opowieści niż taka tożsama dla niego. Martin Scorsese próbuje innej opowieści. Agnieszka Holland też mam wrażenie, że wraca jednak trochę do wcześniejszych swoich lat.
Agnieszka Holland wraca po prostu do dobrego reżyserowania. To jest przy okazji całkiem duże zaskoczenie z mojego punktu widzenia na przykład.
Jasne.
A Wes Anderson powraca jakby samym co zawsze.
Podobnie jak Sophie Coppola.
Ale wydaje mi się, że Wes Anderson akurat nie wpada on w te ramy.
Nie jest to wielkie nazwisko?
Powrotów?
Nie, wydaje mi się, że jest za młody w tym sensie, że...
No tak, ale z drugiej strony już tyle, taką ma bazę fanów i taką ma jednak estymę i bardzo dużo jednak tych nagród podostawał wszędzie, gdzie się da poza
Oscarem.
Ja myślę,
że on nie powraca, dlatego że on co roku po prostu dowozi. Bardziej jesteśmy przyzwyczajeni, że jest jakiś tytuł Wesa Andersona, niż że jest wielki powrót, jak w wypadku Martina Scorsese.
O Wesie Andersonie też rozmawialiśmy, że...
No to, a Damien Chazelle jest już w tej kategorii, czy jeszcze nie?
No nie, to już w ogóle jest bardzo młody reżyser.
W tych kategoriach...
Ale dużo mniejszy dorobek.
W tych kategoriach, o których
Nolan
rozmawiamy
jest
oczywiście.
Bardziej w tej kategorii.
Nie, Nolan to
nie,
na pewno
no,
jest.
Absolutnie.
No i kropka.
No i kropka. To co,
początek? No i Darren Aronofsky. Jeszcze
a
w tym
przecież,
roku
to prawda.
No właśnie, więc
bardzo
no, dużo
się miotałam,
dużo dużych nazwisk.
Że nie umieścić go w mojej dziesiątce.
Nie umieściłaś Wieloryba w swojej dziesiątce?
Oj, właśnie nie.
Naprawdę?
Coraz bardziej żałuję.
No to
najpierw umieściłam, później wykreśliłam, później umieściłam, później wykreśliłam, później znowu wróciłam do niego i wykreśliłam.
No to jestem zaskoczony. W sensie ten poziom entuzjazmu, który miałaś do tego filmu, a poza tym tego, jak często o nim mówiłaś, to miałem wrażenie, że to jest film, który jest ważny w moim
życiu.
Ale
ileż się zmieniło od tego czasu? Bo to jest zawsze problem z filmami, które widzieliśmy go na Nowych Horyzontach.
Nie, na Amerykanie, ale dlaczego się zmieniło tak dużo?
No i w sensie, ile nowych filmów, które walczyły...
Zmieniła się percepcja twoja w stosunku do tego filmu.
Honorowych
kiedyś był fajny, a teraz już jest po prostu nudziarstwem. I ten Brendan Fraser, to za co on tego Oscara dostał w ogóle? Tak było?
Nie było.
Okej. Okay. Do not talk about Fight Club. Kinotok. Film. Dziesiąte miejsce?
Proszę. Widzę, że się rwiesz do odpowiedzi.
Bo ja mam trzy.
Nie, stop. Czyli
trzy ex aequo.
Honorowe wspominki. A.
No ale teraz tak myślę, że jak zgłosimy teraz honorowe wspominki, no to jednocześnie będziemy zauważać, że nie mamy tych filmów na liście.
Ale zawsze tak robiliśmy. To może... Na kiedy one?
No chyba na
pewno
na końcu.
Nie.
To dobra. Co mam zacząć od tego dziesiątego? Bo ja mam trzy filmy aż na dziesiątym miejscu.
Nie mam
bo
ani
ja
jednego ex aequo.
Bo ja oczywiście tutaj oszukałem system.
Znaczy, mnie się wydaje, że to jest nieuczciwe oszukiwanie systemu.
Dobrze, to nie oszukuję systemu i wybieram jeden z tych trzech.
Dobra.
Jest to film...
Szybko poszło. Maciek?
Ja bym nigdy sobie na to nie pozwoliła.
Jest to film Filip Michała Kwiecińskiego na podstawie Tyrmanda i myślę, że naprawdę będzie w mojej dziesiątce będą aż trzy polskie filmy.
A to rozumiesz, ja cię chyba sympatycznie zaskoczę, ponieważ w mojej dziesiątce
nie ma ani jednego.
Są
ja
dwa polskie filmy.
I to jest szok.
I to jest chyba drugi raz w życiu, kiedy w ogóle mam jakikolwiek
Macieju
polski
Kędziora,
film.
Czy ty słyszysz, co tu się dzieje? Po prostu niesamowite, że się... Film Filip, bardzo, bardzo ciekawy pomysł od strony wizualnej przez montażową, skończywszy na naprawdę wybitnej roli głównej Eryka Kulma Juniora. Myślę, że to jest taki film, o którym niełatwo jest zapomnieć publiczności, mimo że premiera była jego na festiwalu w Gdyni jeszcze dobre półtora roku temu już, to wciąż ten film jakiś tam wydźwięk ma na publiczności.
No oczywiście, bo miał jakby też tę drugą premierę pozakinową, czyli streamingową, wtedy jakby dotarł do szerszego grona odbiorców, dobrze się trzymał na Netflixie w pierwszej dziesiątce chwilkę, może nie było to jakoś bardzo długo, ale tam zajmował tę pozycję i myślę, że do dużej grupy odbiorców dotarł. Super miejsce, super filmy w ogóle. Fajnie, że jest w twojej dyszce. Miłka, co tam chowasz na dziesiątym miejscu? Ja chciałem tylko wyjaśnić, że ja uważam, że nieuczciwe jest to takie ex aequo, ponieważ na tym polega trud układania tej dziesiątki.
No to jest prawda. Ale jak się dowiecie, co wyrzuciłem przez to, że musiałem wybrać tego Filipa, no to...
To co? To
będziecie rozczarowani i
w ogóle.
Nie będziecie myśleli już o mnie dobrze.
Miłka, ty dalej układasz listę?
No właśnie ten wieloryb jednak może wskoczyć.
Ach, jednak!
No jednak!
Tak sobie pomyślałam. Dzisiaj mój partner Maciek, którego serdecznie pozdrawiam, jak usłyszał, że mam Spidermana Across the Spider-Verse na dziesiątce, to zrobił...
Czemu tak zrobił?
No bo chyba się tak bardzo z tym filmem nie lubi. Na jego dyszce by się nie znalazł.
No ale to niech on sobie robi swoją dyszkę.
No może, ale może... Może jednak tutaj dam wieloryba.
Dobrze.
Bo mam... No ale z drugiej strony jest mi przykro nie mieć żadnej animacji.
O mamo.
No nie, no dobra, nie wiem co zrobić. Krzysztof, ty daj swoją dyszkę, a ja tu będę patrzyć się... Nie będę.
Znaczy,
intensywnie będę się patrzyć teraz w moją kartkę.
Ja chciałbym też powiedzieć parę słów w ogóle na temat tej dyszki.
Że nie da się zrobić dyszki w tym roku.
Nie da się.
Nie da się.
Jestem z niej bardzo niezadowolony.
Ja też. Gardzę nią.
Tak, ja też.
Gardzę swoją
Mam zły
dyszką.
Stosunek do tej dziesiątki.
Dziękuję, Krzysztof.
Ale też dlatego, że naprawdę nie było mi łatwo wybierać tych filmów. Jest kilka filmów, które uważam za arcydzieła na tej mojej dziesiątce filmów.
To jest pierwsza trójka. Piątka?
Nie, pierwsza trójka. Uważam, że to są trzy arcydzieła. Uważam, że mam...
Już nie mogę się doczekać.
Dwa filmy, które są bardzo, bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre i bardzo spełnione. Uważam, że mam kolejne trzy filmy. To są filmy, które z różnych powodów może są niespełnione, ale szalenie interesujące. W sensie to, o czym mówią,
ja tak
jak o tym opowiadają.
Czasem Krwawego Księżyca.
To są szalenie interesujące. To mógłby być niezły przykład, tylko że akurat o Krwawym Księżycu tak nie uważam.
U mnie ten przykład jest też
ja rozumiem.
W dziesiątce.
I mam dwa blockbustery, które były takim czystym kinem rozrywkowym, które jest esencją kina również dla mnie ważną, które sprawia ci po prostu przyjemność i frajdę, oczywiście, kiedy idziesz na film.
Strażnicy Galaktyki 3.
I co tak, to jest? Tak. To
którzy
jest
się nie zmieścili.
Ale naprawdę mam problem z tą listą, bo w każdej z tej kategorii, poza arcydziełami, bo arcydzieła są poza jakimkolwiek standardami, to ja się z tymi filmami nie do końca lubię. Na 10. miejscu mam Johna Wicka 4. część.
Fuj.
Bo to właśnie uważam za ten skrajny przykład czystej rozrywki. On został stworzony dla bawienia, a wydaje mi się, że przez te 4 części, co wydawało mi się niemożliwe, ten film tylko i wyłącznie rósł, może poza częścią 3. Natomiast ta samoświadomość bzdury, którą oni opowiadają w 4. części, przeskalowanie
i... Co się opowiadają? Bzdury, no dobrze.
No bzdury, tak, no przecież kompletnie.
No ale jest Marquis de Pompadour i wszystko się zgadza.
Co jest zupełnie świadomym wyborem moim zdaniem i naśmiewanie się nawet z własnych jakby przeskalowanych bohaterów jest naprawdę cudowne, a to jak sprawnie i jest realizowany ten film, to wydaje mi się, że to jest właśnie, że już bardziej się nie da, że nie da się zrobić lepszego, bardziej sprawnie poprowadzonego kina akcji. No nie da się, to jest koniec, to jest granica.
Ja podpisuję się pod tymi słowami. Ja
totalnie przekreślam je i pluję.
Ja mam Johna Wicka na miejscu 9.
Ale czekaj, ja mam jeszcze moją dyszkę.
Jak?
Nie, no ale muszę opowiedzieć coś o tym.
To jest jak kot Schrödingera, że jak się popatrzy...
Teraz ja wybrałam jednak i chciałabym coś o tym opowiedzieć, bo ten wybór był taki trudny, bo ostatnim bastionem, poza tym wydarzeniem, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czyli Barbie i Heimerem, to ostatnim bastionem mojej dyszki, która zachowywała jakiekolwiek pozory bycia czasami kinem rozrywkowym, również był Spider-Man Across the Spider-Verse. Jeżeli go wykreślę, to mam taką trochę pompatyczną i nieznośną autorską
pretensjonalną
i
oniryczną
listę. Tak, samych, wiecie, debiutów i filmów, które odstają od kina komercyjnego.
Myślę, że
no,
Charlotte
cóż,
Wells teraz odlicza sekundy, kiedy usłyszy swoje nazwisko.
Oczywiście. Cóż zrobić, jednak chyba zostanę przy wielorybie, który pamiętam, jak go oglądałam właśnie na American Film Festival. No i z Aronofskim to można mieć różnie. Pewnie nas wychowywał i bardzo byliśmy podnieceni jako nastolatkowie jego pierwszymi filmami, a później nas rozczarowywał swoim prawdziwym charakterem, który błyszczał na ekranie. A z wielorybem to jest niesamowite doświadczenie, bo to wszystko dokładnie tam jest, tylko to się udaje.
Wszystkie
jego
błędy,
ego,
wszystkie jego manieryzmy narracyjne wszystkie są w tym filmie, tylko że wszystkie się udają.
Tak, wszystko to się udaje, daje nam po prostu w twarz sobą. Mhm. Ostatnia scena, finał tego filmu, kiedy bohater się unosi, jak Aronofski, zakładam, kiedy ten film oglądał i montował i wzdychał nad sobą i po prostu z zachwytu, myślę, że się dotykał.
I to, to żaden reżyser inny nie mógłby tego zrobić i nigdy
i to jest dzieło spełnione,
nie uszłoby to na sucho.
No i Brendan Fraser, który też powraca w takiej roli, która jest w pewnym sensie bardzo odważnym komentarzem do jego życia w Hollywood.
Czyli mogę coś powiedzieć. Zastanawia mnie zawsze, dlaczego ktoś mówi, że Brendan Fraser powraca. Bo ja to mogę powiedzieć jako fan Mumii i Mumia powraca, ale nikt inny nie może tego powiedzieć, bo Brendan Fraser nie miał z czego powracać. Nigdy nie był jakąś super wielką gwiazdą.
Nieprawda. Był gwiazdą. Może nie był wielkim aktorem, ale był gwiazdą. Jest spora różnica pomiędzy takim kultem aktora a byciem wielkim aktorem.
Mnie też się wydaje, że on był raczej taką gwiazdą formatu...
Taką raczej tak,
średniego.
No ale nie, no to ja pamiętam w latach 80., 90.
O, w 80. na pewno jeszcze nie pamiętasz.
Ja pamiętam jak w 34.
Gotowałem żur. Ja i Brendan.
I George Melies.
No i wieloryb ma to wszystko,
jak on strzelał do tego księżyca.
Chcieć, słuchajcie, od pretensjonalnego kina, które nagle okazuje się wielkim arcydziełem. Jest świetnie zagrane, jest obrzydliwe, przypomina momentami Monty Pythona i scenę z listkiem mięty. Rzadko kiedy kino tak wyprowadza mnie ze sfery komfortu, jak robi to wieloryb i robi to perfekcyjnie. Żegnaj, Spider-Manie.
Więc ja powtórzę to, co już zacząłem mówić, czyli na 9 mam Johna Wicka 4 i podpisuję się pod tym, co Krzysiek mówiłeś, a przy okazji dokłożę do tego jeszcze zdanie na temat tego, w jaki sposób obsadzony jest ten film. Uważam, że od początku do końca naprawdę w punkt.
Lawrence Fishburne jednak. Przede wszystkim.
No a poza tym Keanu Reeves, który... No nie jest. Keanu Reeves nie jest aktorem. To jest taki element popkultury już, tak jak, nie wiem, Harrison Ford w pewnym momencie się stał.
Dokładnie to miałem powiedzieć.
Ale on jednak był aktorem. Później przestał.
Harrison Ford? A, nie. To już prędzej Harrison Ford był.
Nie.
On był cieślą.
On był zawsze cieślą i cieślą pozostanie.
Był, to tak.
No nie, nie pamiętam, co robił Brad Pitt, ale on był chyba pączkiem, więc...
Co to znaczy?
No, że on tak zaczynał karierę, chyba jakąś pierwszą robotę aktorską dostał, bo ktoś go zobaczył na ulicy, bo był przebrany właśnie chyba, nie wiem, za pączka czy za znak.
A.
To coś w tym stylu.
Albo trzymał znak pączka.
Znaczy uważam za absurdalne zatrudnić Brada Pitta, no bo nawet jak nie był aktorem, to był Bradem Pittem i wyglądał jak Brad Pitt.
No dokładnie.
To schować go w pączku, to żal, jakby mam wrażenie.
To jest, tak, zdecydowanie niewykorzystany potencjał.
Co tam masz na dziewiątce?
No właśnie, z tą listą. No mam tych Strażników Galaktyki trzeci rozdział, bo wydaje mi się, że z kina rozrywkowego, takiego blockbusterowego, to był film, który jest najbardziej spełniony, bo on ma historię, jest wzruszający, jest zabawny, jest trzecią częścią, a dalej dowodzi. Moim zdaniem to jest w ogóle najlepsza część Strażników Galaktyki.
Totalnie.
Skoda
tak.
Pełna.
A skoro tak jest, to prawdopodobnie jest to top 3 najlepszych filmów z całego uniwersum Marvela. Dlatego mam taki problem, kiedy mówicie, że tam jest taki wielki problem Marvelu, bo mnie się wydaje, że to jest naprawdę skrajnie dobry rok tego studia, bo zarówno Strażnicy Galaktyki...
James Gunn odszedł od Marvela.
Szalenie spełnieni, tak, i robi DC teraz. Spider-Man Across Spider-Verse jest szalenie spełnionym filmem.
I jeszcze serial, tak?
I jeszcze Loki, który też wydaje mi się naprawdę fantastyczny. Być może to jest schyłek tego imperium, ale no, umiera przy ładnym świetle.
No nie wiem. Ma jeszcze właśnie Marvels.
Nie, no ja się zgadzam. No,
ale uparłaś na to Marvels.
Ale to wiesz, 5 lat temu mieli Ant-Mana, mieli pierwszego i drugiego Thora, no więc wiesz,
to się
nie było najlepiej.
By nie zgodziło, że to były takie potknięcia. No.
Wiele osób by się nie zgodziło, za to tłumy by się zgodziły.
Ja mam na dziewiątce Holy Spider Ali Abbasiego. Ali Abbasi dał mi jeden z najlepszych filmów z wielkim twistem po środku.
Jeden,
i to
jeden
było...
z najlepszych seriali.
Ali Abbasi?
Tak.
Jaki dał nam serial? No, jeden z odcinków nam dał, bo to nie jest w sumie jego serial. Nawet
on
nie jest showrunnerem.
Tego trzeciego odcinka przypadkiem?
Nie, on księdzem kręcił. Więc dał nam Granicę, która ma wielki plot twist i jest to cudowne kino, naprawdę polecam. I tutaj pojawia się Holy Spider, czyli prawdziwa historia.
Przepraszam, powiedzieć, że Granica to jest cudowny film jeszcze raz?
Wspaniały.
Dobrze, okej. Okay.
2000...
Ustalmy to, bo że się nie zgadzam.
Mamy tutaj wszystkie wersje, bo ja lubię Granicę, a nie lubię Holy Spider.
W latach 2000, 2000 i 2001 zamordował ten budowniczy, bo taki był jego zawód, 16 prostytutek w Iranie, w mieście Mashhad. I to jest jego prawdziwa historia. Dziennikarka prowadzi dochodzenie i stara się wyśledzić tego seryjnego mordercę. No i okazuje się, że jeszcze przy okazji, ponieważ te morderstwa są niby na tle religijnym, to on znajduje spore poparcie w społeczeństwie. I ten film, poza tym, że to jest taki solidny, kryminalny thriller, najbardziej zaimponował mi scenami przemocy, które są bardzo intensywne, bardzo blisko mnie jako widza, widzki, ponieważ dotyczą też oczywiście przemocy mężczyzn na kobietach i ta fizyczna przewaga męskiego ciała, która po prostu wynika z tego, że mężczyzna ma więcej siły, jest tak dosłowna w tym filmie. Czujemy, ja przynajmniej czułam na swojej szyi zaciśnięte ręce mordercy i bardzo długo możemy oglądać, jak po prostu pracują jego mięśnie i jak on miażdży szyję ofiary. Jest to bardzo mroczne, bardzo dosłowne, bardzo oddziaływujące na mnie kino.
Ja też lubię ten film, co prawda nie zmieścił się do mojej dziesiątki, ale pamiętam, że chyba z Krzyśkiem go recenzowaliśmy we dwóch i jak ty nie lubisz tego filmu, to jednak się zgodziliśmy, że aktorka, która dostała nagrodę w Cannes, była niesamowita.
Tak, tak, to absolutnie. Prawda. To była super wybitna rola. Zresztą ten plot twist, który tam jest, niewątpliwie jest największą siłą filmu, chociaż no niestety wydaje mi się, że w innych aspektach sobie wcale tak dobrze nie radzi. No ale to każdemu według potrzeb.
Kinotok. Film.
Miejsce ósme teraz?
Indeed. Maciek.
Nie, to może nie teraz ja.
Ale no nie ty. Możemy tak chyba zrobić.
No dobrze, to się nazywa Asteroid City.
O, naprawdę?
What?
Kto by cię podejrzewał?
On się wstydził. Może nie ja.
Kto by cię podejrzewał o takie rzeczy? Ale to dobrze, bo okazuje się, że ósemka będzie pełna zaskoczeń, bo to, co ja mam na ósemce, to was wyrzuci z butów.
No masakra. Ja nie wiem, w sensie...
Ja nie mam.
Jest to,
ja
po pierwsze jest to, jedyny w moim życiu wybór filmu Wes Andersona do pierwszej dziesiątki, bo wszyscy wiedzą, jak bardzo nie lubię tego reżysera.
Wszystko się zmieniło.
A po drugie, jest to jedyny film na festiwalu w Cannes, który w tym roku, który obejrzałem dwa razy. No nie wiem, do mnie trafiła ta komedia, mimo że prawdopodobnie ona nie jest najlepsza i możliwe, że nawet nie jest najlepsza jak na Wes Andersona, ale te kolory były fajne,
nawet w tym roku.
Historia.
No. Dokładnie, nawet w tym roku mógłbyś umieścić jego Rolanda Dahla.
Możliwe, że poziom konkursu kaneńskiego w tym roku był tak słaby, że po prostu to cokolwiek, co się wybijało ponad przeciętność, jakby urosło w moim sercu.
Podoba mi się, jak tłumaczysz się ze swojego wyboru.
No wstyd mi trochę. Szczerze.
Ale podoba mi się w ogóle stosunek wszystkich do tych
pogarda.
Dziesiątek. Maciek nie lubi w zasadzie reżysera, który zrobił jego ósmy ulubiony film. Ja nie lubię swojej dziesiątki. Ty nawet mówiłeś, że gardzisz
swoją
dziesiątką.
Tak, gardzę swoją dziesiątką. Gardzę nią.
Nie, to jest doskonała sytuacja. Nie, coś było nie tak z tym rokiem, mam wrażenie.
Też, znaczy jest bardzo dużo dobrego.
Ale
tylko
nie
skonstruowanie,
super
tak,
z
skonstruowanie z tego czegoś solidnego, pod czym chciałbyś się publicznie podpisać, jest wyjątkowo trudne.
Tak. No, to jest dziwna sytuacja.
Niesmak na mojej twarzy. Słuchajcie, jesteśmy w radiu.
Mówiliśmy o ósmym.
No dobrze, no to zaskocz nas jeszcze bardziej niż ja.
To w ogóle nie ma problemu. Ja nawet musiałem przesłuchać siebie i Maćka.
Naprawdę?
Słucham?
Z podcastu?
Z podcastu.
Wow.
Bo zastanawiałem się, co powiedziałem o tym filmie, bo jak tworzyłem tę dziesiątkę, to nie mogłem go wyrzucić z głowy.
To nie jest portret kobiety w ogniu, żeby nie było wątpliwości.
To nie ten rok. Ale nie mogłem go wyrzucić z głowy i posłuchałem i na szczęście ulżyło mi, bo mówię dobre rzeczy
czyli
i dobronie.
Nie mówiłeś złych rzeczy, tak?
Tak, nie mówiłem złych rzeczy.
No już.
To jest Tar.
Przepraszam, że się zaśmiałem.
Wydaje mi się, to jest właśnie ta kategoria w mojej dziesiątce filmów, które moim zdaniem są najbardziej interesujące w tym roku. W sensie mnie tak wiele rzeczy się podobało i wydaje mi się, że tyle aspektów interesujących poruszał, jeżeli chodzi o dynamikę siły, którą obraca w tym filmie. Dokładnie zresztą o tym mówię w podcaście, więc możecie posłuchać. Tylko, że Maćkowi się nie podobała interpretacja moja tego filmu, bo ma inną. To w sensie w tym sensie dlatego się nie podoba.
Dlatego się zaśmiałem.
Natomiast mnie się wydaje, że Todd Field jednak buduje swoją rzeczywistość przeciwko swojej bohaterce. Maciek ma odwrotne wrażenie.
A nie było mnie w tym podcaście?
Byłaś.
Chyba gdzieś między pośrodku.
Nie byłaś pośrodku. Szczerze mówiąc, to mówisz, że masz dokładnie taką interpretację jak moja.
To nie pamiętam.
A realizacja tego, o co Toddowi Fieldowi chodziła, moim zdaniem jest spełniona poza dwoma rzeczami. Wydaje mi się, no aż w zasadzie jedną. Wydaje mi się, że ten element thrillerowy jest tam momentami bardzo cienki. Natomiast cała reszta mi się podobała i jeżeli chodzi o film do dyskusji, to w ogóle był świetny odcinek podcastu. Film do dyskusji, interpretacji, rozmawianiu.
Tam w tej piwnicy biegał pies?
No to jest właśnie to na przykład, co jest absurdalnie nieudane, nie? Te thrillerowe elementy.
Tak. Ale też jest dużo... No dobra.
Natomiast ja to mówiłem o tych, wiesz, przejazdach samochodem, który jest elektryczny, więc jest cichy, graniem ciszą, graniem dźwiękiem. Granie orkiestrą, rozmowy, czy też praca kamery, kiedy mówi ofiara, kiedy mówi ta, która była sprawczynią przemocy, ta słynna rozmowa ze studentem, otwarcie, czy też przeintelektualizowanie i hermetyczność tego środowiska. No to wszystko moim zdaniem jest super ciekawe. Ten film to jest sam fakt, że jest grudzień, on premierę miał bodajże w marcu, a dalej mi się coś tam w nim interesującego znajduje, jest dowodem na to, że jest filmem niespełnionym na pewno, ale ciekawym.
Niespełnionym. Właśnie dla mnie on powinien być w tej dziesiątce. To jest, dlatego jestem tak bardzo rozczarowany tym filmem, bo dla mnie to była jednak, to był taki ego trip niestety Cate Blanchett, która chyba przejęła strasznie kontrolę nad tym filmem. Do tego stopnia, że wydaje mi się, że wyreżyserowała go sama za Todda Fielda, a to mogło się odbić jednak na jakości, bo ona nie jest reżyserką, a on
ja
jest.
Ja też, co ciekawe, mam taki stosunek do Tara.
Ciężko powiedzieć.
Do tego filmu, że uważam nadal chyba, że to jest dobry film, ale nie przyszło mi nawet przez myśl, żeby go umieścić w dziesiątce. To jest właśnie takie...
Ja wiem, ja rozumiem. To mi przez myśl przeszło dlatego, że...
Że umieściłeś.
Nie dlatego umieściłem, że przeszło mi przez myśl, że umieściłem, tylko dlatego, że W ogóle filmy, które są na tej dziesiątce, to są filmy, wobec których mam jakieś emocje. No więc z reguły te emocje są takie, że dobrze się bawiłem, dobrze mi się o tym filmie rozmawiało i był dla mnie ciekawy, albo padła mi szczęka. W zasadzie nie ma innych kategorii.
No to ja mam podobnie z moimi wyborami, że wszystkie we mnie wielkie emocje budzą. Na 8. miejscu twórca, czyli Creator i Gareth Edwards, który daje kino, o którym wcześniej wspominaliśmy, czyli to kino oryginalne, które buduje się nie na franczyzie, nie na wcześniejszych istniejących historiach, chociaż wiadomo, on czerpie praktycznie z większości najbardziej znanych filmów typu Łowca Androidów, Terminator, to wszystko, co kochamy w science fiction, jest w filmie twórca.
Nie no, ale to jest gatunek, nie? On tak, tego tak, nie odgapie od nikogo.
Oczywiście, ale on też właśnie czerpie, ale w taki sposób, że potrafi to odświeżyć, przepisać i opowiedzieć na swój sposób to, jakiego daje nam przeciwnika. Z jednej strony to jest wiadomo, ten wielki statek, który się pojawia na plakacie, który jest najbardziej ciekawym ostatnio przeciwnikiem i może dzięki temu, że nie ma żadnej personalizacji, nie jest rażąco źle zagrany albo ma mało motywacji, ale największym przeciwnikiem Edwardsa myślę, że są po prostu Stany Zjednoczone jako pokazane takie imperium, które może wszystko, które nie ma żadnych hamulców, które wszystko to robi w ramach wielkich haseł, ale zabija tysiące, setki tysięcy ludzi kosztem własnego przekonania wyższości. No i jest to też po prostu epicka opowieść o miłości, o przyjaźni, o różnych gatunkach, które starają się gdzieś spotkać i walczą o równość. No piękne kino. Ja
tak,
płakałam, wzruszałam się,
dopiero co mówiłem
kibicowałam
o tym filmie w podcaście, bo go
nadrobiłem. Kocham takie science fiction.
Piękne rzeczy.
Na ekranie IMAX-u to są ogromne wzruszenia w tym roku.
Ja żałuję, że nie zdążyłem tego filmu jeszcze nadrobić, ale no nie wiem, czy by wpłynął jakoś mocno na moją dziesiątkę.
Bo i tak jej nienawidzę.
Dokładnie, bo jest tak trudna, tak trudna. Na 7. Martin Scorsese, Czas Krwawego Księżyca. Film, który też obejrzałem na festiwalu w Cannes i film, który zrobił duże wrażenie, szczególnie dlatego, że Martin Scorsese zabrał się za troszkę inne kino niż zwykle dawał, to znaczy może za tematykę jakby sobie pewnie jakoś tam bliską, bo on takie rozliczenia z takimi czarnymi plamami historii Ameryki lubi, natomiast i potrafi je kręcić, natomiast
znaczy, ale też materiał źródłowy, który wziął, tak, czyli książkę, reportaż, dokument, który ekranizuje, to jest przecież idealnie temat dla Martina Scorsese'ego, ponieważ to jest książka właściwie bardziej o powstawaniu Federalnego Biura Śledczego niż o tym, o czym on opowiada w filmie, mimo że to jest tematem i filmu, i książki.
To prawda, natomiast tak mówisz, że w książce jest jednak dużo bardziej to jest dużo bardziej historia kryminalna, tak? Czy
znaczy dużo więcej jest tego powstawania FBI, tam historia jest naprzemiennie opowiadana, jest powiedzmy 55% do 45% powstawanie Federalnego Biura Śledczego.
Okay.
I historia.
No bo tutaj to jednak zupełnie inne są proporcje. Historia tej mniejszości, która tutaj była potentatami tych natywnych Amerykanów, była zdecydowanie bardziej fokusuje się Scorsese na tym, a historię FBI to opowiada w ostatnich 40 minutach filmu, który trwa, przypomnę, 3 godziny i 40 minut.
No tak, chyba. Ale on powołuje do życia FBI, w sensie Scorsese w filmie, nawet nie w 40 minut, co to, jednym zdaniem.
Tak, dokładnie. Tak. Wystarczy, że pojawia się Jesse Plemons mniej więcej, już wiemy, że coś tam się będzie działo. No ja uważam, że jakby kończąc to, co zacząłem na początku, czyli Scorsese bierze tematy, które lubi, które potrafi opowiadać, ale robi to w sposób taki, który bym porównał może do takiego trochę starego Terrence'a Malika, bo jednak jest to kino slow, to jest coś, czego Scorsese akurat nie słynął. Jest tu też dużo takich nawiązań do kreatywnej narracji, którą cały czas stara się narzucać Paul Thomas Anderson, więc
dużo eksperymentów.
Martin Scorsese, który ma lat 80+, potrafi wciąż czerpać z kręcenia filmów wiele radości, uczyć się nowych rodzajów kina, co dla mnie i myślę, że dla wielu filmowców powinno być po prostu drogowskazem, bo, znaczy ja nie jestem filmowcem, tylko dla filmowców powinno być drogowskazem, że może warto czasem oglądać filmy też innych swoich kolegów po fachu, bo potem się zostaje bardzo w tyle, tak? Dużo polskich reżyserów też ma z tym problem.
Ja mam ciekawy stosunek do tego filmu, bo jak o Tar nie myślałam w żaden sposób chyba po tej dyskusji, która się działa długo po filmie, ale po prostu później ten film odszedł w zapomnienie, to Scorsese we mnie wzrasta, bo ja miałam raczej oziębły
Scorsese był 3 tygodnie temu, a
no nie, chyba nie 3 tygodnie temu, chyba jednak no bardziej 2 miesiące temu.
No może,
ale jednak coraz mam lepszy stosunek do tego filmu. Nadal nie na moją 10, ale myślę, że kiedyś do niego wrócę i może się jeszcze raz z nim rozliczę.
Znaczy ja chyba nie mam w ogóle jakiegoś złego stosunku, natomiast te wszystkie argumenty, które Maciek podaje, mi się wydaje, że są trochę takim obusiecznym mieczem, że z jednej strony tak, to powinni robić.
A ty go masz na dyszce?
Nie.
A.
Że to są twórcy, że twórcy powinni to robić, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ja widzę, że Martin Scorsese źle się w tych podpatrzonych u kolegów rozwiązaniach nie czuje najlepiej i wydaje mi się, że gdyby zrobił film o powstawaniu FBI, to być może to jest moja perspektywa, ale bardziej by mi się podobał, chociaż nie wiem. Być może byłby tragiczny, bo przecież robił Irlandczyka, który jest trudny do przyjęcia. Siódme miejsce. To jest właśnie jeden z przykładów tego, że też wydaje mi się, że to jest niespełniony film, ale to jest film ciekawy, jest o czym z nim rozmawiać i to jest film, który ma swoją perspektywę, zresztą bardzo odważną i bardzo interesującą i też znakomicie zrealizowaną. I to jest 10. miejsce Maćka, czyli Filip, który mnie dawno tak bardzo żaden polski film nie zaskoczył, chociaż taki przykład mam jeszcze jeden na liście, który mnie znakomicie zaskoczył, ale z innych powodów. Filip wydaje mi się kinem, które unosi się ponad polską wrażliwość twórców, a to dlatego, że ma niewiarygodny wręcz dystans do kraju, o którym opowiada, a opowiada z perspektywy Niemiec w najbardziej niepatriotyczny sposób, jaki to jest możliwe. Chociaż ten patriotyzm jest tam wyrażony takim dosadnym zdaniem, które jest też dowcipne. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre zrozumienie spuścizny Tyrmanda, że to jest film, od którego można się odbijać też na poziomie narodowym. Przez co wydaje mi się, że na Netflixie to jest opowieść, która może być uniwersalna, ale tylko i wyłącznie z uwagi na internacjonalność tej historii, nie z uwagi na jakby bolączki głównego bohatera, chociaż może w pewnym sensie też. Ale olbrzymie wrażenie na mnie Filip zrobił. Nawet takie artystowskie wstawki, jak to, że główny bohater tam półnagi tańczy na sali, jakoś dziwnie do tego filmu mi pasują.
Poza tym bohater jest niesamowicie seksowny.
Jest bardzo seksowny. Nie, no jest elektryzujący. Ja mam na 7 przejścia, czyli Passages i Franz Rogowski jako studium.
Nie, naprawdę?
Tak.
Tak, właśnie to powiedziała przed chwilą.
Tak.
Czy nie, bo ja chwilę analizowałem, o którym filmie mówimy i nie mogę sobie
przypomnieć. Franz Rogowski jako bohater.
Franz Rogowski, Adele Exarchopoulos.
Tak, i Ben Whishaw. Jako bohater, który
jest chyba
w najlepszym razie irytujący, a w najgorszym przypadku jest krzywdzący, ale wydaje mi się to takie głębokie stadium po prostu dupka, który pokazuje, że bo jest coś w tym bohaterze takiego, że nawet jeżeli nas nie uwodzi z ekranu, a nas odstręcza, bo jest to odstręczający bohater, to zaczynamy trochę rozumieć, że ci, którzy są wokół niego, w jakiś sposób poddają się temu elektryzmowi jego i zaczyna to trochę tłumaczyć, że żeby być w toksycznym związku, potrzeba do tego więcej niż tylko tą jedną osobę. Oni się godzą na to, żeby ten obrzydliwy Rogowski nimi pomiatał, wykorzystywał ich i robił wszystko w imię swojej pretensjonalnej, artystowskiej osoby i bardzo mi się podoba kolejna taka zabawa z gatunkiem, bo tutaj mamy romans bez romansu.
Hybrydę.
Nie mamy hybrydy, bo on niczego nie łączy z niczym. On po prostu trochę dekonstruuje to i pokazuje,
to nie łączy ze sobą za bardzo, więc
pokazuje, że właśnie można opowiadać romans bez romansu, trochę pokazując.
Nie, bo wszystko można.
No wszystko można i dzięki za takie kino.
Nie wiadomo po co.
I no właśnie po to, żeby dla mnie, to jest bardzo ciekawe studium.
Nie, ja sobie nie dyskutuję. To jest
tego,
jakby
jak
twoje wrażenie.
Wygląda takie toksyczne związki i bardzo mi się podoba jeszcze zestawienie bohatera z jego takim odbiciem lustrzanym, czyli skoro mamy reżysera, bo to opowieść o reżyserze, który ma męża, ale zdradza go z kobietą. Skoro mamy reżysera, to zestawiamy go z poetą i pisarzem, który jest dokładnie tak samo ekscentrycznym dupkiem jak główny bohater i jego odbiciem lustrzanym. I takie śmianie się z, jak sam reżyser jakby śmieje się ze swojego świata, takiego pretensjonalnego, no jest punkt. Bardzo ten film we mnie
ja
siedzi.
Ja kocham to zdarzenie, które tutaj następuje pomiędzy postacią Bena Whishaw a Franca Rogowskiego. Natomiast... No ten cały film jest jednak nieznośny.
I ja jeszcze bardzo szanuję tą kilkuminutową, jak nie dziesięciominutową scenę homoseksualnego seksu. Kropka.
Znaczy,
ja mam wrażenie, że ta scena seksu jest trochę taka jak cały ten film, nieznośna. Natomiast bardzo lubię twoją interpretację tego filmu, bo bardzo dobrze mi go w głowie układa, tylko że ja nie jestem w stanie go oglądać.
Ja rozumiem.
To jest jakiś taki problem.
Bo kto w sumie chciałby spędzić, nie wiem, czy ten film trwa godzinę, czy dwie, czy trzy, ale kto chciałby tyle tak spędzić z egocentrycznym dupkiem?
Nie, no nie ich. Nikt. Więc, ale też mam takie wrażenie, że wychodzę z tego filmu i stwierdzam, że no tak, dupki to dupki. Dziękuję.
No ja bardziej myślę o tych ludziach, którzy się decydują z nimi być i to jest dla mnie ciekawe.
Aha, no to może jak to jest jakiś tam plus, to i dobrze.
Kinotok. Film.
Miejsce szóste, Maciej?
To jest Oppenheimer Christophera Nolana. Sam jestem zdziwiony, że jest tak nisko, mówiąc szczerze.
Ja też jestem zdziwiony.
Ja też jestem zdziwiony.
Spodziewałem, że będzie dużo wyżej.
Ja zacząłem z nim na pierwszym miejscu, a później tak spadał w dół.
A, to nie, to u mnie tak nie było. U mnie się nie ruszył się ten wybór i był stały.
Myślę, że to jest, znaczy i to będzie, to zabrzmi strasznie dziwnie, bo to jest najlepiej, najpełniej zrealizowany jego film.
Tak.
Bardzo dobrze, tak też uważam.
Dokładnie tak jest.
Tylko dlaczego jest to w szóstym miejscu? Kiedy, nie wiem, te mniej, nie tak w pełni zrealizowane filmy pewnie umieszczałem wyżej, nie wiem, na przykład jak Dunkierkę czy Incepcję. No nie wiem, no to, ale jest to wspaniały film, rzeczywiście. Bardzo duże ryzyko, myślę, podjął Christopher Nolan, żeby opowiadać historię na tak długim metrażu, w kategorii chyba, w końcu ten film dostał też kategorię R chyba, zdaje się.
Tak, więc... tak, to jest najlepiej zarabiający tak. film z kategorią R, zdaje się, w tym momencie.
No, a jest tutaj na ekranie mnóstwo wyśmienitego aktorstwa. Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, oni wszyscy pewnie będą nominowani do Oscara.
Niekoniecznie.
Być może.
Absolutnie kocham jej każdą rolę, więc niech będzie.
Ale nie, no oczywiście tutaj nie podważam tego, ale.
Być może dwójka nawet z nich takiego Oscara zgarnie, jakbym się nie zdziwił za bardzo.
Ale ciekawe jest to, co mówisz, bo mam wrażenie, że to nie jest, że to jest nie tylko jakby w najbogatszy sposób i najpełniejszy zrealizowany film Christophera Nolana. Mhm. Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest taki szczyt możliwości tego, co kino może osiągać. Bo jeżeli mówimy o takich przejściach, małym kameralnym filmie zrobionym za tam niewielkie pieniądze, no to jego też można by opowiedzieć w stylu Oppenheimera. Mam na myśli, a dobra, wrzućmy tam jeszcze $500 milionów
i zepsujmy to. Kameralne dzieło.
Tak. Ale w sensie, że mogłoby przestać być kameralne, że można opowiadać małą historię wielkimi pieniędzmi i to po prostu często służy tym historiom, że zamiast pojedynczego muzyka możesz mieć cały tabun muzyków, że możesz mieć absolutnie wszystko, czego potrzebujesz. Nie myślisz o pieniądzach, myślisz tylko o tej ostatecznej wizji artystycznej. I
ja
wydaje mi się, że to jest
odwrotne.
Że to jest sytuacja, okej, możemy kiedyś o tym porozmawiać. Wydaje mi się, że to jest wizja Oppenheimera, takiego kina krańcowego. Nie ma ograniczeń budżetowych, nie ma w ogóle żadnych ograniczeń ani w obsadzie, ani w doborze współpracowników. Robimy bombastyczne kino za bombastyczne
pieniądze. No tak, ale idąc
za
twoją analogią, no to dla mnie dużo łatwiej wydaje się prowadzi jedną czy dwie osoby niż całą orkiestrę, co udowadnia wielokrotnie takie epickie dzieła,
nie,
jak na przykład
nie,
Napoleon.
Oczywiście.
I wtedy ten Oppenheimer tylko zyskuje, bo im bardziej epickie dzieło jest zrealizowane i kompletne, tym jest to większe osiągnięcie.
Ja wiem, no właśnie, dlatego mówię, że to jest takie krańcowe osiągnięcie kina, nie? Że masz całe armię, a nie pojedynek.
Tak.
I całe armię pracują, no nie wiem, że to jest jasna metafora, ale wiecie, o co mi chodzi.
No nie pracują w Napoleonie.
Tak, no na pewno.
I już.
Stamtąd zostali zwolnieni.
Co masz na szóstce?
Na szóstce A, no właśnie, na szóstym mam Chleb i sól Damiana Kocura i to jest dokładnie z tych samych powodów, o których mówiłem, kiedy recenzowałem.
No ale co, ty nie lubisz tego filmu?
Przecież ty recenzowałeś ten film i mówiłeś, że nie jest taki dobry wcale.
A, no, mówiłem, że jest dobry, też odsłuchałem.
A, ok.
Ale gratulacje.
Ja mam Chleb i sól też poza dziesiątką, co prawda, ale...
A nie mówiliśmy po prostu, że zakończenie jest nieudane, ale film jest dobry?
No tak, bo nie, zakończenie na pewno jest nieudane i mówimy tutaj o takiej minucie filmu.
Tak.
Więc rekomendacja jest taka, że ten film się ogląda, a jak zaczynają się przebitki z kamery przemysłowej, to się kończy go oglądać. Tak. To jest do niczego niepotrzebne i psuje film. Natomiast ja wtedy mówiłem, kiedy recenzowaliśmy ten film i to powtarzam, nienawidzę filmów, które roszczą sobie prawo i twórcy później o tym mówią, że oni diagnozują Polskę. Mam ciarki i alergię na takie wyświechtane komunały, bo później mniej więcej tej samej jakości wyświechtane komunały dostaję w tych ich filmach, które nie wiem, co za Polskę analizują, ale ja w niej nie mieszkam i nie mam z nią nic absolutnie wspólnego, a mieszkam tu całe życie. Natomiast Damian Kocur...
Co więcej, oni nawet czasem nie wiedzą, co to za Polska jest.
A nie, dokładnie. Oni analizują jakieś wyobrażenie, które tam sobie ukuli.
Ich prawo. Szumowska.
Tak, ich, nie, słuchaj, bez różnicy, kto ich prawo, niech to sobie robi. Natomiast Damian Kocur, nie wiem, czy mówi, że diagnozuje Polskę, czy nie, ale dla mnie jest świetnym obserwatorem rzeczywistości. I mówiłem to wtedy i powtarzam raz jeszcze. Miejsce, w którym najpopularniejszym konkursem muzycznym jest konkurs Chopinowski, a najpopularniejszym daniem kebab, jest miejscem niemożliwym na świecie. I kocham to miejsce, które nazywa
patriotą.
Się Polska. Tak, jasne, bo jestem patriotą, ale patriotą, który, wiesz, zarówno jestem dumny z tego, co w tym kraju się osiąga, zarówno mam japoński wstyd, kiedy doprowadzamy do jakichś absolutnie skrajnych i nieakceptowalnych sytuacji. Chciałbym, żeby skrajnych sytuacji było mniej, ale ten taki dziwaczny środek słowiańsko-europejskiego konglomeratu zdarzeń i rzeczywistości, który tu mamy. Lubię bardzo, a Damian Kocur go doskonale wręcz
jeszcze
obserwuje.
Jeszcze kamera jego bardzo ładnie
pokazuje. Absolutnie.
Ja mam na szóstce After Sun, Charlotte Wells. To są właśnie te
strasznie
debiuty.
Strasznie nisko, moim zdaniem.
Strasznie nisko, no ale ja już później mam, wiesz, same filmy, którymi gardzę. Charlotte Wells miała w sumie łatwiejszy start niż, chociaż to trudno stwierdzić, niż inne kobiety na mojej liście, które również debiutowały, bo Charlotte Wells pokazywała swoje filmy i na Sundance, i na South by West i została tam zauważona...
South by Southwest.
I została tam zauważona przez Barry'ego Jenkinsa, który w sumie ten film produkował,
no,
tak samo jak Adele
Jenkins
Romański.
Pomógł mnóstwo,
no tak, ale wiesz, jednak daje ci to sporo, plus to, że jesteś kochany na festiwalach.
Jakbyś nie pokazała czegoś dobrego, to Barry Jenkins się nie zgłasza.
Oczywiście. Myślę, że dała jej sporo też współpraca z Polem Mescalem i fantastycznie skastingowanie Franki Corio, która razem z Mescalem po prostu idealnie działa jako relacja ojciec-córka. Ojciec bardzo młody, nastoletnia córka, więc jest to trochę film, co ciekawe, o dojrzewaniu, również takim dojrzewaniu z dwóch różnych perspektyw, bo z jednej to jest dojrzewanie dziecka, ale z drugiej to jest dojrzewanie jeszcze niedorosłego mężczyzny, więc podwójne stadium dorastania, podszyte niepokojem rodzącej się choroby psychiczne. I wszystko to jest ukojone taką scenerią lat 90. To są te prześwietlone kolory, to są wyblakłe od słońca pomieszczenia, to jest to, jak przemyślana jest lokacja, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, tam wszystko działa w obrazie. No i bardzo, bardzo niepokojący jest ten narastający niepokój, tym bardziej obserwowany oczami błyskotliwego dziecka, które też jest zatopione w takiej codzienności wakacji. Pierwsza konfrontacja z chłopakami, którzy na nią reagują i z własną tożsamością, więc nie do końca ma czas, żeby obserwować ojca, ale i tak ona wie, że coś się dzieje pod skórą. I te takie momenty, które dostajemy jako urywki zapisanych fragmentów na VHS-ie, czy papieros, którego pali Paul Mescal na balkonie, tylko podbijają tą niedopowiedzianą sytuację, z którą do końca nie wie widz, co zrobić przez cały film. I jest to po prostu kino, które pokazuje, że nie mamy kontroli nad czasem, że nawet jakbyśmy chcieli zachować wspomnienia, to i tak w przyszłości to niewiele zmieni. Bardzo takie intensywne stadium takiego bolesnego odkrycia, że to, co się działo w przeszłości, jest teraz z nami i nie mieliśmy na to wpływu, możemy to tylko oglądać na naszych VHS-ach. Jest to bardzo bolesne i piękne odkrycie, bardzo też świadomy debiut. Kropka.
Fajnie. Maciej, co tam masz?
Ale na którym miejscu teraz?
Na piątym.
Na tak zwanym kolejnym.
Kolejne, czyli piąte, ja mam Duchy i Sheryl Martina McDonagh. Film, który...
Co masz wyżej?
Co właśnie? Czemu tak nisko?
Zapomniałem o tym w ogóle, że ten film miał premierę w tym
wszyscy
roku,
zapomnieli.
A nie
ale
poprzednim
później sobie
jeszcze.
Przypomnieliśmy.
No, jest to najlepszy film tego reżysera, który rzeczywiście potrafił w końcu... Tak jak Christopher Nolan. Tatka jest na szóstym, a Madonna na piątym, bo oni nie mogą być wyżej po prostu, bo później są ważniejsze rzeczy jeszcze.
Skoro tak mówisz.
No i jest tutaj... kwartet nawet wspaniałych aktorów, Colin Farrell, Brendan Fraser, Kerry Condon i Barry Keoghan i oni naprawdę wszyscy...
Kerry Condon.
Oh my god.
Barry Keoghan.
I przegrała tego Oscara z Jamie Lee Curtis.
Niewiarygodne. Nie zniosę tego, przecież to jest...
Mogła tylko jej przybić piątkę z parówek.
Ale chociaż jak słusznie zauważyłeś, chociaż udowodniła, że faktycznie
wygrała
zasługuje.
Wygrała Oscara za scenę, za rolę w The Bear. Tak. No i tutaj Irlandia, wojna domowa w tle, ale takie napięcie narastające pomiędzy bohaterami, które jest... Wydaje mi się w pewnym sensie jednak irracjonalne, ale z drugiej strony no aż takie zaraźliwe i chce się cały czas głębiej wchodzić w tę historię. Jest to taki bardzo gorzki film, ale i nie tak zabawny jak większość filmów jednak Martina McDonagha, ale no z drugiej strony wydaje mi się, że emocjonalnie najprawdziwszy.
Nic nie będę dodawać, bo... No bo.
Później dodasz, tak?
Później dodam. Krzysztof, co masz na piątce?
No, nie cierpię tej swojej piątki, ale tak szczerze, naprawdę, bo świetnie. Miałem taki problem z tą listą, że nie miałem problemu z pierwszymi filmami, więc je sobie szybko, sprawnie wypisałem. Aż później się okazało, że mam z nimi problem, ale no mniejsza z tym. Z grubsza wiedziałem mniej więcej, co jest na tych dalszych miejscach, no czyli tam 10, 9, 8, 7, 6, a piątka jest taka idealnie w środku. I nie miałem nic na to piąte miejsce. I naprawdę mam wrażenie, że odrzuciłem filmy, które podobały mi się bardziej.
Niż ten, który umieściłeś.
Tak, bo nie miałem miejsca na to, żeby dać je wyżej.
Czy to jest Zielony Rycerz?
To nie ten rok.
Znowu nie ten rok. No,
no dajesz, no.
Nie, no wrzuciłem tego Spidermana tak z braku laku.
No. A, czyli też
nie
go wrzuciłeś?
Nie lubię?
No lubi.
No, wychodzi na to, że lubię.
Ale nie tak bardzo jak inne filmy, które jednak odrzuciłeś.
Ja go generalnie tak średnio lubię, wiesz, bo wydaje mi się, że ta pierwsza część
jedynka
jest...
była zdecydowanie lepsza.
Znacznie lepszym
to
filmem.
Prawda.
Tak,
że
to
w ogóle
na pewno.
To, że powstaje druga i trzecia, to mnie w ogóle nie cieszy.
No.
Trudno powiedzieć, że to jest jakiś niespełniony film, bo on jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony, bardzo solidny, opowiada świetną historię.
Działa, nie? Dialog też, dubbing amerykański.
Świetny, na poziomie artystycznym to w ogóle, że wiesz, zatrudnili człowieka znikąd z internetu, bo on wiesz, miał zajawkę na robienie animacji. No to są wszystko piękne historie i ta historia o tym, że każdy może być Spider-Manem, którą on opowiada.
Ale mogłaby się zamknąć w pierwszej części.
No mogłaby, naprawdę. No mogłaby. Więc mam ten film głównie z sentymentu do pierwszej części, a nie z jakiejś estymy do drugiej.
Ja mam na piątym miejscu How to Have Sex.
No i to jest film, który chciałbym tam mieć, no. I... Pisałem do dystrybutora, a nie ma go jeszcze
ale
nigdzie.
Ale jeszcze w kinie jest.
Ale nie, w no kinie wiem, jest, wiem. Wiesz, od 7:15.
Jak, ciężko tutaj uniknąć porównań. Po pierwsze, bo dwie debiutantki, obie
tego.
Z Wysp. Mówię o After Sun i How to Have Sex. Molly Manning-Walker, 29 lat. Obie opowiadają o wakacjach. Obie opowiadają o takim jednak zniszczonym... obrazie tych wakacji w końcu, kiedy zostajemy z tymi filmami. No ale jeden jest zmysłowy i tutaj mówię o Charlotte Wells, taki poruszający, piękny i bolesny, a How to Have Sex to jest bardziej Spring Break. I tutaj nie mówię o Harmony Korinie, chociaż nie trudno znaleźć porównania.
To byli Spring Breakers.
Tak, ale wszystko się działo w trakcie Spring Break, czyli
ja wiem,
amerykańskich serii.
No ale też
dziewczyny, też jadące na wakacje i nie znające hamulców. I dokładnie tym jest to amerykańskie Spring Break, ale to nie ma znaczenia, czy to są ferie w Ameryce, w Wielkiej Brytanii,
wydaje
czy w
się,
Polsce.
Wydaje się, że nieznajomość hamulców to jest raczej problem tych drugich niż tych dziewczyn. Nie,
nie, nie, tu na początku nikt nie ma hamulców. I, to jest to kombo, które...
Chcę zobaczyć ten film, bo oszaleję.
Które może gwarantować, no... kaca na pewno, ale większego niż tylko takiego fizycznego, właśnie tego moralnego, bo kiedy mamy alkohol, narkotyki, nieprzespane noce, grupę przyjaciół, która generuje bardzo różne emocje i to wie każdy, kto nastolatkiem był i kto nastolatkiem jest, może nie każdy, ale bardzo często ten wpływ grupy oceniający, kiedy myślimy, że jesteśmy wśród znajomych albo przyjaciół, ale często rodzą się tam napięcia typu zazdrość, zawiść, porównywanie, kompleksy. I
jak
to,
się
że...
ma 20 lat, to nie mija to tak.
Że nie mija, jak się ma 40?
Jak się ma 40, też nie mija, to prawda.
Ja nie wiem, wydaje mi się, że na szczęście trochę ustępujesz tej presji grupy, albo po prostu zostaje ci dużo mniejsza grupka, która wywiera mniejszą presję na ciebie. No ale to jest to kombo, z którego wynikiem jest też bardzo ciekawy komentarz do tego, że współcześnie nie do końca jesteśmy aż tak wyedukowani seksualnie, jakbyśmy chcieli. To pokolenie po mitu dalej jeszcze nie wie, co to znaczy tak i co to znaczy nie, tak w pełni świadomie. Chociaż już się nam stara powiedzieć świat, że wszyscy wiemy, co to jest świadoma zgoda. No i tutaj najpierw zanurzamy się w takim kinie, które podobnie jak właśnie ten debiut Charlotte Wells, on też operuje kolorami, kadrami i bardzo takim zanurzeniem w latach 90. Tu mamy przejaskrawione kolory, tu mamy migające światła, pulsującą bardzo głośną muzykę, ciągle taki dzień świstaka powtarzający się, narkotyki, alkohol, niedospanie i no, wynikiem tego są złe decyzje, aż do takiego kadru, który jest wprost postapokaliptyczny, kiedy miasto się wyludnia i taki niepokój do nas dochodzi. No i naprawdę fantastyczna. Chciałabym, żeby to była Oscarowa rola McKenna Bruce, która wszystko, co przeżywa, a przeżywa bardzo dużo właśnie, z jednej strony jest to niemożliwość dogadania się z ludźmi, którzy powinni w tym momencie najbardziej pomóc, z przyjaciółmi i znajomymi, którzy ją nagle oceniają i ona czuje z jednej strony wstyd, z drugiej ulgę, że już może dołączyć do tego grona, które opowiada o podbojach seksualnych, ale później czuje, że coś jest nie tak w tym, co przeżywa, ale nie ma się z kim podzielić tą informacją. To wszystko gra i wybrzmiewa na jej twarzy. Jest to niesamowita rola, bardzo taka cielesna, bardzo blisko kamery, bardzo trudna, bo to są same trudne emocje. No niesamowite, intensywne kino. Wszystko w nim jest od tego, jak rusza się kamera, po to, jak rusza się bohaterka, po to, jak rusza się scenariusz i wizja reżyserki. Bardzo, bardzo dla mnie ważny film w tym roku.
Kinotok. Film.
Czwarte miejsce.
Tak, nie, mylisz się.
To są Strażnicy Galaktyki 3.
O, wow! Wyżej niż Duchy i Nisze.
Wow!
Ja od momentu
już nie gardzę tak swoją, już tak nie gardzę swoją dyszką.
Ja też widzę, że jej nienawidzi.
Gardzisz mną, moją, tak?
Tak, mną, tobą, Maciek, dokładnie.
Wiem. Od seansu tego filmu naprawdę bije się z myślami, czy to nie jest najlepszy film Marvel Cinematic Universe.
No nie wiem, Winter Soldier jest mocną konkurencją. Są inne filmy, też trudno je porównywać.
No tak, no ale jakby tutaj było, nie wiem, ja nigdy nie płakałem na filmie Marvela, a tutaj płakałem.
O, jak ja płakałam. Jak ja płakałam. Nie, na Strażnikach Galaktyki 3.
Nie, na Avengersach też mówiłaś, że płakałaś.
Nie, no płakałam na każdych praktycznie.
Więc okay, no ja chyba lubię tę rodzinkę taką dziwną zespół tych aktorów.
Jak zauważyłeś, że ten film jest na mojej dyszce też ich lubię.
No i te kolorki, ten James Gunn, który chyba lepiej jednak się czuje wciąż w Marvelu, bo jak przeszedł na sekundę do DC, a teraz już jest na stałe w DC, to nie wiem, czy to będzie dobry zwiastun, bo z drugiej strony to Suicide Squad i jego nie było też udane.
No to naszym zdaniem, ale no, świat tak, je kocha.
No to tak, to prawda. Więc no ja nie mogłem się oprzeć wysokiemu postawieniu Strażników Galaktyki.
O ile to rozumiem, to że wypchnąłeś...
To nie rozumiesz jednak.
Znaczy, to kolejność mnie zaskakuje jednak.
Nie też.
To jest mocna deklaracja, ale spoko, bardzo mi się to podoba. Ja na czwartym...
Byłem blisko nawet umieszczenia na trzecim.
No więc ja ku swojemu własnemu zdziwieniu będę miał teraz bardzo dziwną tę czwórkę, w sensie kolejność mnie trochę zaskakiwała, ale w gruncie rzeczy tak często zmieniałem te cztery miejsca pomiędzy sobą, że w gruncie ostatecznie mnie to nie interesuje.
Bo ale jesteś zadowolony z tego, czy z tego?
Nie wiem, z tych filmów jestem super zadowolony. To są najlepsze filmy, które zobaczyłem w tym roku. Rozumiem. I wszystkie są wspaniałe. Na miejscu czwartym jest Oppenheimer. Film...
To na trzecim będzie Barbie?
Nie. Film absolutnie bombastyczny, spełniony. Wydaje mi się, że sporo osób narzeka na przykład na ten taki ich zdaniem doklejony akt, kiedy Oppenheimer jest rozliczany jakby ze swojej pracy w Los Alamos. Moim zdaniem to jest jakiś absurdalny absolutnie zarzut. Moim zdaniem ten film łapie wtedy drugi oddech, komentuje sam siebie, rozkłada skrzydła i naprawdę opowiada jakby pełną klatką przewspaniałą historię Oppenheimera. Wydaje mi się, że ten film ma tak wiele mądrych i sympatycznych smaczków, takie, które mógłby podpisać sobą tylko Christopher Nolan, czyli chociażby ta łączona scena z jabłkiem i metaforą jabłka na bombę atomową.
Na szczęście nie ma żadnej sceny z Mirandą Tate.
To jest bardzo udane. Podoba mi się, że zarzuca się Christopherowi Nolanowi, że on bierze świetnych aktorów, którym daje tylko sztywne ramy, w których mają się poruszać, a nie reżyseruje ich jako aktorów, co wydaje mi się absurdalnym zarzutem po świetnej roli Roberta Downeya Jr., która moim zdaniem byłaby niemożliwa w rękach niesprawnego reżysera aktorów.
Weźmy na przykład Ridleya Scotta, który by powiedział Downeyowi, żeby był sobą żeby improwizował na ekranie.
To by odleciał w zbroi Ironmana stamtąd i zestrzelił, wiesz, bomby lecące na Hiroshima. Więc tak, to absurdalne. Ale to, co najbardziej mi się w Oppenheimerze podobało, ja to też mówiłem oczywiście przy okazji recenzji naszej, ale to się nie zmienia, że ten film potrafi być jednocześnie niewiarygodnie wręcz kameralny, bliski i uczuciowy, a jednocześnie potrafi być największym filmem, jaki kiedykolwiek powstał. Więc moim zdaniem to jest wielkie dzieło. I teraz zastanawiam się, dlaczego...
I dlatego jest na
czwartym miejscu.
Ja mam na czwartym i to...
najbardziej spełniony film Nolana, no, dlatego oczywiście. U mnie na szóstym.
Ale u mnie Oppenheimer naprawdę był na pierwszym miejscu, tylko że...
Spadł.
Tylko że spadł. Ale ja będę... Od razu zaznaczę, że trzy filmy, które są powyżej Oppenheimera, to są filmy, które ja osobiście bardziej wolę.
Ja nie wiem, czego się spodziewać.
Ale to chyba o to chodzi w tych naszych dyszkach, że wiemy, że na przykład Oppenheimer jest arcydziełem i kinem spełnionym, ale...
Tam będzie jednak maestro.
No nie, to wiemy. No,
no to ja na czwartym mam Barbie Heimera, bo nie potrafię oddzielić tego widowiska od siebie, tego, co się wydarzyło.
To jest zabawne. Miłka mówiąca na samym początku,
nie jest,
że nie ma nic
egzekwo. Bo ja uważam, że te... Ja uważam, że te dwa filmy nie istniałyby bez siebie z taką mocą, jaką zadziałały i że to jest ich największa siła. Po pierwsze, nie tylko tych filmów, jak takiego wydarzenia właśnie, które zmieniło świat.
Christopher Nolan dostanie Oscara za reżyserię, to odbierze go Greta Gerwig?
Tego nie myślę.
No właśnie.
No ale to wszystko już zostało powiedziane o Oppenheimerze. Ja tylko chciałabym dodać, że...
O Barbie coś.
Tak, już opowiem o Barbie. Ja tylko chciałabym dodać, że uważam, że Christopher Nolan, jeżeli by nie było Oppenheimera, to by go po prostu wymyślił, żeby móc opowiedzieć taki film.
No oczywiście. No,
i to jest dokładnie idealne podsumowanie tego, jak jego pierwsza biografia świetnie działa. I to też jest taka biografia szyta pod Nolana, bo to jest biografia o nim samym, bo jak w notatkach miał prasowych wszędzie mówił, że to jest Oppenheimer to jest najważniejsza osoba, jaka kiedykolwiek żyła, to by mogło być też po prostu jego własną bionotką i to się tu spełnia w tym filmie.
No, Nolan by sobie znalazł innego jakiegoś, wiesz, astronautę czy kogoś. Tam.
Ale tak, tylko że to jest takie dzieło spełnione, bo to też jest dzieło Nolana.
Ja rozumiem, o co ci chodzi, oczywiście.
I dlatego to tak świetnie działa, a Barbie jest dla mnie najlepszym blockbusterem tego roku. Takich blockbusterów chciałabym więcej, które są mądre, zabawne, dziwaczne i są rewelacyjną zabawą dla wszystkich. Można iść z siostrą, z dziadkiem, wszyscy się świetnie bawią. Przy okazji jest to świetnie nakręcone i zrealizowane i zagrany blockbuster.
I nie wycofuje się ze swojej tezy, że wygra Oscara za najlepszy film roku.
I ja bym się nie obraziła, bo to jest taki film, do którego naprawdę można wracać. Wyobrażam sobie, że w te święta zasiadam z całą rodziną i oglądamy Barbie i śmiejemy się na żartach, które może odkryjemy po raz pierwszy, albo były śmieszne za drugim razem. Wszystko tutaj działa i też działa dla mnie najbardziej Greta Gerwig, która jest świetną reżyserką. Dała bardzo różnorodne filmy nam, od swoich debiutów poprzez spełnione dzieła kostiumowe. I teraz dowozi fantastyczne rozrywkowe kino i stawia też siebie w zupełnie innym punkcie swojej kariery. I brawo. Brawo Greta Gerwig i brawo, że Barbie, która jest takim kontrowersyjnym obrazem, pokazała, że też jest czymś więcej niż lalką. Dla wielu kobiet zawsze lalką, która wprowadzała je w ramę macierzyństwa i ogniska domowego. I Greta Gerwig jak zwykle dowozi. Kropka.
Chociaż dowodziła lepiej, jak wiadomo, no ale to...
No ale mówimy o tym roku i w tym roku dowodzi.
W dwóch poprzednich filmach dowodziła lepiej.
Ale tak poza tym to wszystko prawda.
Nie na tą, filmów, dwóch poprzednich
nie na tą skalę, nie na tą skalę dowoziła.
Ja mam na trzecim film, który teraz Krzysiek z kolei wyśmieje mnie.
O!
Jest uwaga. To blisko Lukasa Donta.
A nie, no nie, nie będę cię wyśmiewał.
Rzuci
za,
co najwyżej w ciebie kwiatkiem.
Za twoje opowieści, albo, wiesz, albo... o wzruszeniach.
Swetrem.
Tak, białym, warkocz.
No to był film rzeczywiście, który mnie zmiótł z ziemi, tak?
Wbił, z planszy się
wbił fotel.
Zmiótł z planszy.
No, zmiótł z planszy, wbił fotel też. I wszystko, wszystko naraz. Butów. Ciężko mi było się pozbierać. Rzeczywiście historia tych dwóch chłopców chodzących do belgijskiej szkoły podstawowej rzeczywiście zrobiła na mnie absolutnie wielkie wrażenie i emocjonalnie, jak już powiedziałem, pokonała mnie. I to jest jeden z tych filmów, których będę pamiętał zawsze, myślę, ale jest to z kolei jeden z tych filmów też, którego nigdy już więcej nie obejrzę.
No tego nie wiesz, może cię zwiążemy.
Nie. To musiałbyś mi dużo zapłacić pieniędzy. No chyba, że no zachęcam go na razie. A co u ciebie na trzecim?
Ja mam twórcę i to jest w ogóle fantastycznie, że obejrzałem ten film tak niedawno i miałem szansę umieścić go na tej liście. Szczerze mówiąc, przez długi moment chciałem go umieścić na pierwszym miejscu z uwagi na to, że nienawidzę, kiedy filmy są niedoceniane z powodów, których kompletnie nie rozumiem. A jako, że jestem...
No jak, nienawiść do Ameryki i niedocenienie przez Amerykanów tego filmu jest takie...
Nienawidzisz hejtu z fanbazy.
Nie wydaje mi się, że tam jest jakaś nienawiść do Ameryki, wiesz, to można tak samo Gwiezdne Wojny analizować i co z tego. No jest nienawiść do Ameryki.
Gwiezdne Wojny
Stany,
jednak się dzieją w alternatywnej rzeczywistości.
A te w rzeczywistości
nie, no, masz
prawdziwej,
Stany Zjednoczone walczące z Azją i większością świata. USA jako USA.
No ale mają moralne powody ku temu,
no i
ich
już.
Zdaniem.
No i Amerykanie właśnie nie
Military Industrial
nie widzą.
Ale nie, no daj spokój. Wiesz, ile jest filmów, które krytykują amerykańską armię.
No i jak
są
często
super,
się znajdują na szczycie zestawień.
Są super popularne w Stanach Zjednoczonych. A ja nie mówię o szczytach zestawień. Nie mówię o szczytach zestawień, mówię o dobrych recenzjach, więc po prostu nie kupuję tej tezy. Nie wydaje mi się, że taki jest świat. O Boże, źle o mnie mówią, to nie będę. To Claire zrobił na świetny wynik, a mówi o nas źle. No ale nieważne. Film jest wybitny, dziękuję to wszystko, co miałem do powiedzenia. Recenzowaliśmy go chyba
tak,
jakoś tak.
Ty recenzowałeś, tak.
Tak.
No ja mam film, który na pewno się wam nie spodoba, a jest u mnie na trzecim miejscu i to jest Podejrzana Park Chan-wooka.
Naprawdę? To przecież tobie się nie podobało nawet.
Nie podobało,
to
ja dwa
mi
razy
się
widziałam.
Nie podobało.
Ja dwa razy widziałam, za każdym razem go broniłam.
Przecież to jest jakiś film absurdalny.
No i to jest jego największa siła.
To nie wiadomo...
Ponieważ film, który dla mnie jest
to
drwiną
siła,
z gatunku.
No i co? No co zrobisz?
Jakim jest romans, mój ukochany gatunek?
No,
i...
no fajnie, że drwią. No
ale nie, tu jest pokazana...
Nudzą konia przy okazji. Przepraszam, ale naprawdę nudzą.
Nie, w ogóle nie nudzą. Dwa razy ten film widziałam.
Nudzą.
Jest to satyra, kpina na miłość,
tylko
podejrzanie, fascynację i obsesję. Ona jest bardzo śmieszna, zwłaszcza dla mnie ten moment, w którym mamy finałową scenę, falę, zachód słońca i najbardziej taka romantyzowana, wręcz właśnie wykpiwana scena, taka tandetna scena zakończenia filmu, kiedy bohater krzyczy w poszukiwaniu swojej obsesyjnie ukochanej bohaterki No i nie chciałabym tu spoilerować, ale to, gdzie ona się znajduje, jest po prostu najpiękniejszym wyrazem tego, jaki stosunek Park Chang-wook ma do melodramatu, do takiego przedrzeźniania miłości, to opowiadanie o tym, jak bohaterka uczy się na telenowelach tego, jak wyrażać emocje na takich najbardziej tandetnych telenowelach i później to odwzorowuje, co sprawia, że ten bohater zupełnie zostaje porwany przez miłość i fascynację. No to jest dokładnie to, z czego ten film się śmieje. Jak filmy opowiadały nam bajki i jak tą bajkę można po prostu wypatroszyć na naszych oczach i z tych flaków opowiedzieć nową opowieść. A przy okazji, wiadomo, jest to podane w takim pięknym pokłonie dla Freda Hitchcocka, co Park Chang-wook mówi, ale to nie jest tylko takie mówi ważne.
On wszystko mówi, nic się nie dzieje, nic na ekranie nie ma, co on mówi.
Wszystko tam jest, może nie sam pokłon dla Alfreda Hitchcocka, jak właśnie te flaki.
Są bardzo różne najwyraźniej.
Ewidentnie. Ja nie widziałem, że to jest komedia nawet.
To nie jest komedia.
Pytaj, że komedia.
Nie, powiedziałam satyra.
A satyra.
O, też nie wiedziałem, że to satyra.
Kinotok. Film.
Dobra, dwójka?
Dwójka.
Ja mam na drugim miejscu Chłopów.
Myślałam, że będą na pierwszym.
Że polskiego chłopa?
Małżeństwa D.K. Welchman i Hugh Welchman, tak? Czyli Dorota Kobiela i Hugh Welchman, ludzie, którzy są znani z tego, że nakręcili twojego Vincenta, którego generalnie...
Nie, teraz są znani z tego, że nakręcili
którego
chłopów.
Generalnie raczej dość uniwersalnie w tym studiu nie lubimy, ale... a chłopi po prostu im wyszli, bo naprawdę było to... karkołomne zadanie, żeby zekranizować powieść Władysława Reymonta, wybrać z niej jeden tak naprawdę istotny wątek i wokół niego zbudować całość też magii właśnie tego folkloru polskiego, tego właśnie życia na wsi. Jest to naprawdę pod wieloma względami idealny film. Świetna muzyka Łukasza Rostkowskiego czy Luka. Nie wiem, gdyby na przykład jury na festiwalu filmowym w Gdyni domyśliło się, że za tymi malunkami to też była kiedyś scenografia czy kostiumy, to może by nagrodziło ten film za w takich właśnie kategoriach, a nie potem udawało, że przecież to jest animacja, więc nie wolno.
Być może Tomasz Raczek im to tłumaczył.
Prawdopodobnie.
To tak nawiązuje do takiej małej aferki, która wydarzyła się z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem, który utrzymywał, że ten film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
Tak jest. Więc chłopi u mnie na
generalnie drugim. Nie wskazujemy palcem w padek kolegów po fachu, ale to już było absurdalne.
Boomer mode.
Też nie wydaje mi się, że to jest pokoleniowe, to też mi się wydaje jakieś tam, może nie do końca trafione, ale na pewno było
dziwne. Na pewno nie trafione.
Tak, tego bym się trzymał. Fajnie. Ale szkoda, że nie na pierwszym miejscu. To była też taka deklaracja. No ale ja nie dałem twórcy na pierwsze miejsce, więc w sumie też jestem miękki.
Myślę, że moja deklaracja na pierwszym miejscu będzie jeszcze bardziej zaskakująca.
Ach, mocno.
Ach, tak.
Ja bym się spodziewał, że to będą nasze wspólne filmy. Nie, no dobra, to już byś mnie bardzo zaskoczył.
Dobra, ja na drugim miejscu mam...
No zobaczymy, no.
Na drugim miejscu mam Duchy oczywiście, Inisherin, absolutnie spełniony film, przepiękne aktorstwo, przepiękny film, przepiękna historia, ogrom i zalew emocji, działa w każdym aspekcie, do tego jest szalenie inteligentny, a poza tym ten film robi z człowiekiem coś takiego, przynajmniej ze mną, a wydaje mi się, że z wieloma ludźmi, że to jest taki film, że jak się go ogląda, to człowiek czuje się mądrzejszy. I nie tylko na takim poziomie intelektualnym, chociaż też, ale też na emocjonalnym. I nie mówię, że to za sprawą tego filmu tak się dzieje, że człowiek jest się...
Ale trochę się tak dzieje.
Nie, oczywiście, że... Ale nie chodzi mi o to, że się ubogaca, wiesz, w empatię, inteligencję i mądrość, tylko mam takie wrażenie, że obcuję ze sztuką, że czuję się mądry, mówię, no taki film oglądam, no, taki
to
jestem,
jest świetne,
taki jestem wysublimowany.
To jest świetne, co mówisz, bo ja mam na drugim również Duchy Inisherin i mam zapisaną taką tutaj myśl, że on dla mnie działał jak literatura, taka... literatura,
lepsza,
taka lepsza,
lepsza
literatura,
książka,
czyli dokładnie
literatura.
To, co mówisz, że czuję, jak ją czytam, że po prostu ona masuje mój mózg, że ja jestem wtedy bardziej błyskotliwa, że to przecina mnie jak żyleta, że jest zabawniej, ja wiem, kiedy się śmiać, a kiedy płakać. I dokładnie taki jest ten film, rozbrajający, inteligentny, przebiegły, komiczny. Przebiegły. No nie jest przebiegły. I on jeszcze dla mnie jest taką kwintesencją opowieści, że tutaj pokazana jest przyjaźń, która jest mieszanką miłości i nienawiści oczywiście. To są bardzo podobne relacje jak w rodzinie i ta rodzina również tutaj jest pokazana i to są dokładnie takie same relacje jak w małej społeczności, która tutaj też jest powiedziana, pokazana, więc mamy szukanie porozumienia w momencie kryzysu i wystawienia tej przyjaźni społeczności i rodziny na próbę. No i to jest moment, w którym miotając się w tym poszukiwaniu obnaża się wszystkie ludzkie przywary, czyli głupotę, zawistną naturę, ale przecież też pragnienie miłości, bliskości i zrozumienia. I to wszystko jest w tym filmie świetnie zagrane i przy okazji nawet w obrazku działa. No, spełnione kino.
Okej, to teraz ja chciałem zmienić trochę konwencję. Bo...
Konwencję? Jaką mamy konwencję?
Żeby wszyscy powiedzieli w jednym momencie.
Chciałem spróbować odgadnąć, co będzie czyim filmem numer jeden.
No dajesz.
I Miłka, nie mam pojęcia co do ciebie. Naprawdę nie mam, ale...
Ale myślę, że
u Krzyśka wygrał jednak Babylon.
No wiadomo, to ja tego nie ukrywam przecież.
A u ciebie?
Poprzednie życie.
O, okej. Okay.
Na pierwszym?
Na pierwszym.
Ile ona mu dała w skali na 10?
Ja dałem 7.
A był niesmaczony.
Ja dałem 8.
Dałem albo 9, albo 10.
10 nie dałaś. Dałeś 9.
To nie zmienia faktu, że jest to film mojego roku.
Pytam się.
Ale nie dawałam na pewno 3 i nie mogę teraz powiedzieć, że we mnie jakoś dojrzewał.
Zawsze możesz. Bo tak
znaczy nie, w sensie od razu mi się podobał, tylko wiem już teraz, że jest to po prostu dla mnie mój film roku, ale Maciek, zaczynasz.
A mój film roku to są Strzępy Beaty Dzianowicz.
Oh, wow. What?
To jest ten trzeci polski film, który mam w topce.
Maciek, muszę ci powiedzieć, że twoja dyszka... wyrwała mnie z butów, no. Urwała mi głowę. Wybuchła mi głowa jak bohaterowi 1670. Zanim jeszcze spotkałam się z drzewem. O, wow.
No i dziękuję. Tyle mam do powiedzenia.
Ale co?
It's my case, no. No naprawdę, w sensie... Jakie mam to wytłumaczyć? To może powiem tak. Jeżeli jakiś film jest w stanie doprowadzić mnie do takiego stanu, jak ten mnie doprowadził, mianowicie do sytuacji, w której pod teatrem muzycznym w Cieszynie siedziałem na ławce i nie mogłem przestać płakać przez 2 godziny. Później musiałem jeszcze się przejść na bardzo długi spacer, podczas którego miałem bardzo dużo refleksji na temat życia, choroby i...
Czekaj, ty nie mówisz o Blisko? O Blisko miałeś taką historię.
Nie, ale mówię o Strzępach. Aha. Naprawdę. Blisko też miałem taką.
A, no właśnie. No
to był jakiś niebywały seans, w sensie dla mnie... Przypominający też właśnie, dlaczego kocham też polskie kino bardziej niż wy.
Bo... 2 polskie filmy w tym roku.
No ja nie mam żadnego, więc niech będzie, że do mnie bije.
No i strasznie żałuję. Zresztą pamiętasz, Miłka, jak recenzowałem ten film, byliśmy we dwójkę, jednak tak na dużych emocjach to
było,
robiłem.
Tak.
Bo zależało mi na tym, żeby jednak jak najwięcej ludzi usłyszało o tym, że ten film w ogóle jest.
Nie udało ci się.
Bo i nie udało mi się niestety, ale to też jest wina producenta tego filmu, dystrybutora, czyli Telewizji Polskiej, która wypuściła ten film w tym samym dniu, w którym pojawiła się na ekranie Zielona Granica Agnieszki Holland.
Nie, wiadomo, to potrafi w dystrybucję, w cudzysłowie. To się faktycznie mi zdarza. Mam wrażenie, że oni w osobnej rzeczywistości żyją z dystrybucją tych filmów. Zresztą to są takie dwie skrajności, TVP i UAP, które są naprawdę...
Które da nam świetny film na święta w styczniu. A mówię tutaj o nowym Aleksandrze Czajnie.
Ale ja...
Zimowe przesilenie to.
Ja bym go już.
Ja bym go dała do dyszki, gdyby mógł
Ja bym go miał w top 3, jak nic.
Ja myślę, że mogłabym go też mieć w top 3, gdybyśmy mogli oglądać go na święta z rodzicami.
Chciałbym zaznaczyć, że niewygodnie mnie irytują jest taka krytyczka...
Po polsku?
Zimowe przesilenie.
Jest taka krytyczka polska, bo przeglądałem dziesiątki różnych krytyków. Jest
I co jest w tych dziesiątkach? Bo ja nie widziałam żadnej.
Bardzo różnie. Oczywiście z Oppenheimer, oczywiście z Barbie. Bardzo często jest Past Lives, czyli
Poprzednie życie.
Zdarza się to z Francem Rogowskim, czyli Passages. Bardzo często jest Spider-Man, prawie w każdej widziałem Spider-Mana.
A co, zapomnieli o tym początku roku i o duchach i właśnie Babilonie?
Babilonu nie ma nigdzie.
No tak.
Duchy się...
On jednak bodzielił bardzo.
Tak. Duchy się pojawiają od czasu do czasu. No, trochę tak to wygląda.
Aftersun.
Aftersun, tak, oczywiście. Natomiast bardzo mnie zniesmaczyła koleżanka krytyczka filmowa, bez nazwiska rzecz jasna, ale w jej dziesiątce był chyba jeden film, który miał polską dystrybucję. No w sensie, po co robić taką dziesiątkę? I ona mówi, o Boże, wspaniały film, Bulion namiętności. Mówię, świetnie, ale wchodzi w marcu.
To sobie w przyszłym roku wrzucimy do trójki.
No, to jest mój przyszłoroczna jedynka. Tak,
jak
propos,
w tym roku.
Już teraz to wiesz.
Nie, duchy znaczy, jestem tego absolutnie pewny. Deklaruję to teraz.
To ja jestem pewna, że będzie w trójce, ale nie jestem pewna co
nie,
do jedynki.
Nie, to jest film nie do przepchnięcia dla mnie. W sensie, to jest w tym momencie to jest jeden z moich ulubionych filmów w życiu, więc...
No to może być prawda.
Więc będę się tego trzymał.
Dobra,
więc
dawaj Babilon. Tego Babilona.
No o Babilonie nie ma co mówić. Ja wiem, że ten film był dawno, no bo on jeszcze był przecież w tamtym sezonie nagród filmowych, ale dla mnie to jest dokładnie to, czego potrzebuję od kina. To jest odjazd, to jest szaleństwo, to jest rozpasanie, to jest znakomite zarządzanie planem filmowym. To jest prawdopodobnie popełnianie błędów scenariuszowych i szukanie niewłaściwej puenty. Trudno. W sensie ja się godzę z tym, że filmy mają wady i nie mam z tym problemu, jeżeli ten film sprawia, że jestem w stanie sobie wyobrazić, co znaczy ekscesywne branie narkotyków, nie biorąc ich. No niewiarygodne doświadczenie kinowe dla mnie. W sensie, jeżeli kino daje taką dużą dawkę emocji, o których Maciek przed chwilą mówił, że łaził tam po gdyńskiej plaży zalany łzami.
To po cieszyńskim rynku, ale prawie...
A, po cieszyńskim, tak?
Prawie to samo.
Mniejsza, gdzie chodził zalany łzami. Chyba, że to dla siebie ważne, to nie, nie to cieszyński, nie, tak to nie, wybacz. No to okej, to kino może dawać takie emocje, jasne. Chociaż mnie się zawsze wydaje, że wzruszanie ludzi w kinie jest tą najłatwiejszą robotą, a dawanie im takiej entuzjastycznej radości. Nie, najłatwiejsze jest straszenie, później wzruszanie, a taka entuzjastyczna radość to jest najtrudniejsze, co można dać. A jeszcze w dodatku opowiadając o wielkim okresie kina, no to jest dla mnie majstersztyk i to jest Babilon.
Ale wzruszanie ludzi bez szantażu emocjonalnego jest jednak łatwe. Dużą robotą.
Tak, jest.
W dramacie zwłaszcza, bo myślę, że wzruszanie w komedii romantycznej jest dużo łatwiejsze. Ale w dramacie nie wykorzystywanie,
Ja mówię co do zasady, no przecież generalizuję.
No tak, no tak, bo... oczywiście.
Miłko, zanim powiesz o swoim filmie, to tylko powiem, że jest w tym jeden z tych trzech bohaterów jest wyjątkowo nudny i wiadomo, nie warto o nim rozmawiać.
On mówi o moim filmie teraz.
Ale poza tym 7 na 10.
Tak, czyli Celine Song i Poprzednie życie. No i ten rok był taki... pełen wielkich wydarzeń, no bo nawet Napoleon może być wpisany w to wielkie wydarzenie.
I maestro!
I oczywiście, nie, maestro.
W ciekawy sposób wydaje mi się, że nie jest wielkim wydarzeniem.
No ale chyba dla Amerykanów
ale
jest.
Ale dla Amerykanów będzie i Bradley Cooper będzie nominowany za najlepszą reżyserię.
Mamy oczywiście Scorsese, mamy Nolana, mamy Barbie i tak dalej. A dla mnie chyba najważniejsze okazuje się w tym roku, w tym wyborze pierwszego miejsca, jest po prostu kino, które mówi moim językiem. I to jest na pewno Poprzednie życie, które mówi nie o widowisku, a o rzeczywistości. I mówi jeszcze takim idealnie zbalansowanym językiem pomiędzy azjatycką symboliką i poetyką, którą ja uwielbiam w kinie, a kinem niezależnym, indie, nawet mumblecorem, takim przyglądającym się ludziom blisko i naprawdę wręcz wchodzącym im do kuchni czy do łóżek. I to, co mi się najbardziej w tym filmie podobało, który jest jednak romansem i opiera się mógłby się opierać na pewnych schematach gatunku, jest to, że podobnie jak bohaterowie, ja jako widzka byłam cały czas niepewna, jak chcę, żeby skończyła się ta historia. Ja nie wiedziałam,
to jest najlepszy finał w tym roku na pewno.
Komu ja kibicuję, czy jak kibicuję. jej i jej mężowi, który jest super, czy jej
no,
i jemu...
No może jej mężowi, nie temu nudnemu.
Nie, nie do końca właśnie.
Nie
spoilerujemy, ale możesz równie dobrze kibicować jej albo któremuś z tych dwóch mężczyzn. Ale też fantastyczny jest moment, kiedy oni się spotykają w końcu razem, w trójkę, w tym trójkącie emocjonalnym i mówią różnymi językami i pewne rzeczy trzeba dopowiadać. I takie jest to kino, niejednoznaczne, takie, że widz może wyjść i opowiedzieć sobie tą historię trochę po swojemu, bo dla niektórych to może być miłość romantyczna, dla innych wielka przyjaźń, dla jeszcze kogoś tęsknota za domem, za czymś bliskim, co jednak w tym czasie, w którym dojrzewamy, gloryfikujemy i zostawiając to za sobą tęsknimy. No bardzo dużo można sobie opowiedzieć, no a przy okazji ten motyw, który jest taki amerykański, a z drugiej strony taki koreański, czyli to, co ona opowiada swojemu przyszłemu mężowi na randce i to jest taka, wiecie, takie klisze gwiazdy.
To nie jest klisze,
się z tego, to jest ładne, bo wykorzystuje motyw, taki motyw klasycznej komedii romantycznej, wino, świeczki, drzewo, łąka, gwiazdy, ale robi to tak wspaniale, kiedy ona mu opowiada o koreańskiej koncepcji in you i on później pyta, czy to działa. No i to działa na
ja nie
nas.
Nie wiem, czy
oni
się śmieją z tego. Wiesz, ja w ogóle nie lubię tej takiej idei, że ze wszystkiego wszędzie
się... A to nie jest śmianie się, to jest wykorzystanie czegoś i danie w sposób, który działa.
Nie działa.
No, ty powiedziałeś, że
jak nie działa.
Znaczy, nie wiem,
ja lubię... że wykorzystują taki klasyczny motyw randki, nawet nie musi być filmowy.
Dlatego się nie zgodziłem. No tak powiedziałeś. No przecież...
Ale obśmiewają tego motywu, o którym mówiłaś?
Którego?
Dobra, nieważne, zostawmy to.
No
moim zdaniem to jest bardzo ładne.
Wspaniały film.
Ja zdecydowanie mam na honorowych wspominkach...
To robimy teraz.
Past Lives, a to dlatego, że przez długi czas miałem taką... Zastanawiałem się, czy to Spider-Man, czy Past Lives rzucić na piąte
miejsce.
Chciałem
powiedzieć, że ja to też mam Past Lives w honorowych wspominkach, mimo że...
Nie lubisz tego bohatera.
Nie za bardzo lubię ten film.
Tak, tak, bo bardzo... bardzo
ja mam Suzumę również.
Oceniałeś. Nie, bo Past Lives jest naprawdę super udanym filmem. Zwłaszcza, że to przecież jest film, który trochę moim zdaniem został tak stworzony, że reżyserka się zastanawiała, jakiego finału nie było jeszcze w historiach romantycznych, nie? Że,
ale to też jest taki finał życiowy.
Takiego.
Nie wiem. Nikt tutaj
życiowy.
Nie może... No życiowy.
Życiowy finał jest taki, że narzuca męża i ucieka
nieprawda
z tym gościem.
Taki nie jest życiowy. To nikt nie jest szczęśliwy w tym finale.
Aha, to jest
i to jest życie. I to jest życie, wiesz? No, i to mi się podoba.
No to ja na szczęście mam weselszą diagnozę życia. Moje życie to Babilon.
No, poza filmów, których już wspominaliście, to ja jeszcze bym dołożył w tych honorowych wspominkach. Mam tutaj jeszcze takie filmy jak W trójkącie.
Też mam.
Rubena Ostlunda.
Lubię ten film bardzo.
Też mam, nie lubię tego filmu, ale bardzo lubię jego pierwszy akt, uważam, że jest wspaniały.
Ja lubię jego serialowe trzy akty.
Bardzo lubię też ukraińskiego kandydata do Oscara w zeszłym roku,
Pamfira.
Czyli Pamfira.
Właśnie, to są dwa filmy, których mi blokuje, żeby się czuć absolutnie dobrze ze swoją listą, czyli Pamfira i How to Have Sex, bo Pamfira jestem prawie pewny, że mi się podoba.
Ja nie widziałam.
A How to Have Sex w zasadzie jestem w stanie zrecenzować już w tym momencie.
Ja mam jeszcze Krzyk 6.
Też mam.
Mam Dream Scenario, które się ukażą na polskich kinach jeszcze w tym roku, w grudniu, czyli najnowszy Nicolas Cage, który śni się wszystkim w różnych wersjach i prześladuje. Bardzo ładny pomysł na film, tym bardziej, kiedy obsadza się w tej roli Nicolasa Cage'a.
No, wiadomo. No ja oczywiście też mam Chłopów, bo...
Też mam Chłopów.
Co prawda nawet przez moment nie chciałem ich umieścić w dziesiątce, ale uważam, że to jest jeden z ważniejszych filmów, który się pojawił w kinach z perspektywy polskiej oczywiście. No, 5 nominacji do Oscara.
Mam film, który idealnie się wpisuje w te kobiece...
Ten taki rozmazany.
Tak, tak.
Tańszy.
No nie, na to droższe
idealnie się wpisuje w te debiuty kobiece, o których mówiłam i które mam w sumie na... Teraz mówię o Georgii ma się dobrze. To też jest na moich honorowych wspominkach. To też jest debiut. Też z Wysp Brytyjskich reżyserki. I to podobnie jak After Sun jest historia dojrzewania międzypokoleniowego, bo bardzo młody ojciec to Harris Dickinson i bardzo młoda dziewczynka i muszą sobie poradzić ze stałą rzeczywistością, w której nie ma matki. Ten sam operator, który robił zdjęcia do After Sun, w podobny sposób operuje na przykład kolorami.
To jeszcze, żeby was dobić moimi dziwnymi wyborami, to mam jeszcze taki film, który się nazywa Lunana, Szkoła na krańcu świata.
Butański
kandydat do Oscara, który zresztą nominację do Oscara uzyskał wtedy. I jest to naprawdę kino o tym, jak nomen omen, jak może stać na środku sali w szkole.
Jak zwierzę.
Tak, jak zwierzę.
Ja jeszcze myślałem przez chwilkę o tym Dungeons and Dragons, ale złodziejski honor. To jest w ogóle w poważnych miejscach.
Na przykład, ja domyślam się.
Na przykład Wyborcza ma to w swojej dziesiątce. Czego ja nie rozumiem, bo to jest moim zdaniem to jest jakiś dowód jednak jakiegoś nieświadomości tego, co się dzieje na rynku serialowo-filmowo-streamingowo jakimś tam.
Zdecydowanie tak.
Bo Dungeons and Dragons jest filmem okej, ale jest lata świetlne od Vox Machiny, która jest znacznie celniejsza, zabawniejsza, dowcipniejsza i była dwa lata wcześniej.
Ja mam jeszcze Sundown Michela Franco. W tym roku widzieliśmy już festiwalowo jego najnowszy film, ale tak naprawdę w dystrybucji to właśnie Sundown pokazał się.
Czy ciśniesz tego Michela Franco?
Bardzo go lubię, to jest bardzo dobry reżyser. Tim Roth, zupełnie inna opowieść niż właśnie jak się ten początek, ten film, który u mnie w dziesiątce się znalazł chyba dwa albo trzy lata temu.
Z Timem Rothem to jeszcze miał też film, który się nazywał, nie pamiętam, ale on był jakimś tam pielęgniarzem dla ludzi umierających na terminalne choroby. I to też był film Michela Franco, to takie nawiązania były teoretycznie do Haneke, ale nie aż takie.
To ja mam oczywiście film, który wyście mieli na swoich dyszkach, czyli Czas krwawego księżyca.
Ja nie miałem.
Nie miałeś, a nie masz go nawet w honorowych wspominkach?
No mam.
No właśnie.
No, ale nie wiem, czy jakoś
honorowo.
Cieszę się, że mnie tam.
I Suzume, która no tutaj okazuje się, że Spider-Man też dołączył do tej listy honorowych wspominek, ale Suzume to myślę, że moja ulubiona animacja z tego roku.
Suzume w tym roku miałem tylko okazję zobaczyć dwa razy, no bo raz widziałem, jak się recenzowaliśmy, bo chyba recenzowaliśmy, a
nie
może
recenzowaliśmy.
Nie
recenzowaliśmy.
No to widziałem raz, a później widziałem drugi raz, ponieważ robiliśmy takie przygotowanie do festiwalu Nowe Horyzonty, tam przy współpracy z kimś tam, nieważne, było takie kino plenerowe, ale w ciekawym miejscu. Bo...
A to nie mówisz o Bell?
Nie wiem, teraz faktycznie nie wiem, czy mówię o Suzume. Nie, to było Suzume. To było Suzume. I bardzo dobrze się tam oglądało, tyle chciałem powiedzieć, że było to dobre doświadczenie. A z honorowych wspominek to jeszcze bardzo długo się biłem, czy nie umieścić Zabójcy gdzieś w tej dziesiątce, bo też mi się podoba ten film z takiej kategorii interesujący. Ale z drugiej strony filmy są bardziej interesujące filmy jednak, więc...
Ja też mam blisko.
Z problem.
To nie, blisko oczywiście nie, wiadomo, ty nie masz.
Absolutnie, absolutnie, ja mam daleko, tak jest.
Ja mam Pacification.
Pacification.
Coś tam z Pacyfikiem.
Dużo z tym Pacyfikiem. Albert Serra, który mógłby Albert zrobić jest... takie spełnione dzieło jak Christopher Nolan, bo nosi na swoich plecach podobnej wielkości
właśnie
ego.
Tak.
Ale jest to jego
Ale
naprawdę dobry film.
Ale ten film powinien się spodobać, bo główną rolę gra w tym filmie ten sam aktor, co w Bulionie i innych namiętnościach, Benoît Magimel.
Tak. Jest to ciekawe.
You are so very welcome.
Ciekawa opowieść o marynarzach i wyspach.
Słuchajcie, kończmy to. Za tydzień będą seriale. To jest nasza 30 ulubionych filmów. W sensie niektóre filmy się powtarzają, więc pewnie jest ich mniej. Ale prawdopodobnie...
Wszystkie się pojawiają na Facebooku.
Prawdopodobnie powinniśmy powiedzieć, że dalibyśmy sobie za nie rękę uziąć, ale ja za swoją dychę w tym roku...
Chociaż w tym roku wszyscy generalnie bardzo nienawidzimy swoich dziesiątek.
Kropka.
Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina.